Audycja dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców. W studiu Radia Maryja brakuje Elżbiety i Leszka Polakiewiczów, których otaczamy gorącą modlitwą, życzliwością, zwłaszcza w trudnych chwilach walki o zdrowie dla pani Elżbiety, i modlimy się. Tutaj też prosimy o potrzebne łaski, siły dla pana Leszka, a w naszym studiu doktor habilitowany Leszek Mieczysław Guzewicz, doktor habilitowany, teolog biblijny, konsultant Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Rozmawiamy świętość łoża małżeńskiego. Oddaję głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w czasie tej dzisiejszej audycji, w czasie tego pięknego czerwcowego wieczoru. Rzeczywiście bez wątpienia najpierw na myśl nasuwa się konieczność wręcz pozdrowienia Państwa Polakiewiczów, pani Eli, pana Leszka, osób niezwykłych. Przecież ilekroć ma przyjemność być goszczonym w tej audycji, to zawsze w pierwszych słowach dziękuję im za to, że z takim zaangażowaniem tworzą tą wręcz w pewnym znaczeniu tego słowa akademię małżeńską i rodzinną na antenie Radia Maryja, ale też dzięki właśnie tej antenie Radia Maryja ta akademia funkcjonuje w wymiarze tak bardzo szerokim. Także dziękując również i tego wieczoru bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc pełni zdrowia dla pani Eli, a dzisiaj również dla pana Leszka, bo jego nieobecność dzisiaj wynika z jednej strony właśnie z konieczności posługi wobec żony, ale też właśnie z tego, że sam też ma pewien problem zdrowotny, który uniemożliwił mu obecność w tej audycji. Dlatego też dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za to, że może być gospodarzem tej audycji i wspólnie możemy tę audycję poprowadzić. W tym momencie też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich bliskich mi, moją kochaną żonę Jolę, naszych dzieci, wszystkich naszych znajomych, przyjaciół, również ze wspólnoty Domowego Kościoła, która dla nas jest taką wspólnotą, z której wychodzimy do tego rodzaju, między innymi też działań ewangelizacyjnych. I dziękuję też za ten temat, bo propozycja tego tematu wyszła z naszej wspólnej rozmowy wówczas jeszcze w styczniu z panią Elą i z panem Leszkiem, aby powrócić do tego tematu świętości łoża małżeńskiego. Powrócić dlatego, że w wielu audycjach, w których miałem przyjemność uczestniczyć, posługując się różnymi tekstami Pisma Świętego, podpierając się tymi tekstami, ten wątek się pojawiał, ale jeszcze w całości audycji nie poświęciliśmy, jeśli chodzi o moją obecność, bo jeśli chodzi o inne osoby, to bez wątpienia tak. I dlatego pan Leszek poprosił, abym jednak spróbował podjąć, już tylko zawężając do tej tematyki, do tej problematyki, właśnie to zagadnienie świętości łoża małżeńskiego. I za to jeszcze raz dziękuję. Jednocześnie chciałbym uprzedzić, wyjaśnić, że rzeczywiście tutaj, we wtorkowych audycjach, ta płaszczyzna, ta tematyka jest dość często poruszana i różne jej aspekty są przybliżane. Tak też można powiedzieć interdyscyplinarnie. Ja, jako że jestem teologiem biblistą, teologiem pastoralistą i w teologii zajmuję się przede wszystkim świętością małżeństwa i rodziny, chcę spojrzeć na to zagadnienie właśnie z punktu widzenia teologii biblijnej. Także od razu uprzedzam, że nie będę szedł w kierunkach takich bardzo praktycznych, od chociażby takich, jakie w tym zakresie porusza pan dr Jacek Pulikowski, który dla mnie jest autorytetem i ja też bardzo chętnie go zawsze słucham. Ja bym chciał, żebyśmy spróbowali jednak spojrzeć na ten Boży zamysł wobec właśnie tej płaszczyzny. A jest to dzisiaj o tyle ważne, o tyle istotne, że rzeczywiście mamy sporo zamieszania. I tutaj nie mówię o osobach, które niekoniecznie się z wiarą utożsamiają, ale też jest sporo zamieszania właśnie spośród osób, dla których wiara Pana Boga jest bardzo ważna, dla których Kościół katolicki jest bardzo ważny. I właśnie w tej przestrzeni, w tej grupie, w tym gronie również mamy sporo zamieszania. A więc chcemy po prostu wrócić do korzeni, pokazać, jaki jest Boży zamysł wobec tej płaszczyzny, wobec płaszczyzny przecież przez samego Pana Boga stworzonej i danej nam jako wielki przywilej, jako wielki prezent, też w ten sposób chcę to nazwać. Jako punkt wyjścia, jako fragment wyjściowy do ukazania owej świętości, można by powiedzieć w zamyśle Pana Boga, świętości łoża małżeńskiego, wielkości, piękna łoża małżeńskiego, posługuje się fragmentem z listu do Hebrajczyków. Oczywiście za chwilę też będę starał się pokazać inne fragmenty, będę starał się przybliżyć inne fragmenty, ale z pewnego powodu, jak za chwilę zobaczymy, ten fragment jest takim fragmentem wyjściowym, choć nie ukrywam, że jest to jeden z najbardziej przeze mnie ulubionych, subiektywnie, jeden z najbardziej przeze mnie ulubionych fragmentów Pisma Świętego w odniesieniu w ogóle do małżeństwa, ale również i do tej sfery. I są to słowa znane, które brzmią w ten sposób. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 4. werset 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Nie jest to fragment długi, nie jest to jakoś bardzo skomplikowany w swojej treści, bo niektóre, owszem, fragmenty Pisma Świętego mogą troszeczkę podnieść nam ten stopień trudności. On jest bardzo przejrzysty, bardzo czytelny, ale jednocześnie bardzo piękny. Sam początek, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, no bez wątpienia jest to Boży nakaz, jest to treść o charakterze przykazania, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Jednocześnie zobaczmy, jak piękne wskazanie dla nas, małżonków, dla wszystkich, ale wszystkim dla nas małżonków, że z naszego małżeństwa mamy uczynić największą wartość, taką wartość, żeby można było rzeczywiście o nim powiedzieć, że ono jest godne największej czci, uwielbienia, uznania, że wywołuje zachwyt, że powoduje, że rodzi się pragnienie życia w małżeństwie. To właśnie oznacza owo słowo we czci. Takim ono ma być. Jeszcze raz podkreślając, jest to największe zadanie małżonków, którzy przyjmując sakrament małżeństwa, którzy doznając tej łaski stworzenia na nowo przez Pana Boga jako małżeństwo, jednocześnie właśnie w tym momencie otrzymują to zadanie, że mają z tego swojego związku uczynić taką wartość, że ma być ono we czci, a więc święte, doskonałe pod każdym względem. Ale zaraz dalej jest właśnie to, co interesuje nas akurat w tej audycji, w tym temacie. I łoże nieskalane. Jedna całość. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. I najpierw też jakby próba wskazania, że tak na dobrą sprawę, zobaczmy, w tym na razie krótkim wyrażeniu, bo to jest część, dwukrotnie pojawia się sfera łoża małżeńskiego. Bo jeśli autor tego tekstu mówi, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, no to jak pod każdym względem, to ta sfera cielesności również się w tym zawiera, prawda? W tym wyrażeniu pod każdym względem. No to jakby jeszcze raz wyeksponowując, powtarzając, dodaje, żeby nie było wątpliwości, żeby nie umknęło, i łoże nieskalane. I teraz jeszcze jest jakby zaakcentowanie i rozwinięcie i podsumowanie. Gdyż rozpustników, i to już bezpośrednio przecież dotyczy właśnie tej sfery, i cudzołożników osądzi Bóg. Troszeczkę się można przestraszyć tej drugiej części, takiej mocno dyscyplinującej, ale, przepraszam, jest to też przejaw, może w tym znaczeniu, przepraszam, że komuś się to może nie spodobać, ale jest to przejaw ogromu miłości Pana Boga do nas i właśnie z powodu tej miłości Pan Bóg nas uczciwie ostrzega, mówiąc, że czymś zupełnie naturalnym jest również Jego sprawiedliwość, zupełnie naturalnym w odniesieniu właśnie do nas, do patrzenia na nasze postępowanie. I dlatego, żeby nam to nie umknęło, żadne z naszych czynów nie umkną owemu osądowi Pana Boga. Osądzi Bóg. Ale nie po to, nie na tym akcent ma być położony, żeby jakoś szczególnie nas straszyć, tylko po to, żebyśmy jednak mieli dodatkową motywację, żebyśmy starali się właśnie do takiego poziomu doprowadzać to nasze łoże, żeby było święte. I teraz, Jeśli w tym zestawieniu, w tej pierwszej części czytamy we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, to pierwszy wniosek, jaki musimy z tego wydobyć, jest taki, że owa świętość małżeństwa, owa doskonałość, a więc ten stan bycia we czci, w bardzo dużym stopniu warunkowana jest świętością łoża małżeńskiego. Dlatego to jest razem tak w tym fragmencie usytuowane i ustawione. Jeszcze raz powtarzam. Świętość łoża małżeńskiego w bardzo dużym stopniu wpływa na świętość małżeństwa. Żeby też nie został jakby przeniesiony akcent, bo czasami coś takiego zauważamy przede wszystkim w postawie młodych ludzi, którym się wydaje, że w najwyższym stopniu świętość łoża małżeńskiego warunkuje świętość małżeństwa. Nie w najwyższym stopniu. Ja powiedziałem w bardzo dużym stopniu. Choć z drugiej strony, dlatego ta druga część jest, gdyż rozpustników i cołożników osądzi Bóg, wiemy i z tekstów biblijnych, i z obserwacji życia wokół nas, że naruszenie tej świętości, świętości łoża, wyzwala ogrom bardzo niebezpiecznych zachowań i konsekwencji, które rzeczywiście degradują też wartość całego małżeństwa, a więc wartość świętości małżeństwa. I teraz, jak mamy rozumieć owo i łoże nieskalane? No najpierw właśnie tak, że ta cała sfera łoża małżeńskiego ma być również we czci, ma być święta i doskonała. I to będziemy rozwijali. A potem, gdyż rozpustników, i to też jest duża podpowiedź dla nas, duże światło, czyli też wyjaśnienie, że kalanie łoża bardzo często dokonuje się przez postawę rozpusty. W takim razie, co ma na myśli stwórca małżeństwa, stwórca całej tej sfery, mówiąc do nas, małżonków, że ta sfera łoża ma być nieskalana. No i tutaj rozwijając to, musimy spojrzeć na pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, na sam obraz, opis stworzenia małżeństwa. Przywołuję tylko 27 i 28 werset pierwszego rozdziału, bo to nam zupełnie wystarczy, gdzie czytamy w 27 wersecie: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Oczywiście, najpierw się dowiadujemy, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga i teraz musimy doprecyzować, że to podobieństwo przejawia się w każdym szczególe jakby składników osoby ludzkiej, zarówno w sferze duchowej, jak i w sferze cielesnej. Ktoś może pomyśleć, no ale przecież Bóg jest duchem doskonałym. Tak, Bóg Ojciec jest duchem doskonałym, ale Syn Boży, jako jedna z trzech osób Trójcy Przenajświętszej, jest o tą osobą, której dokonało się wcielenie. Jest doskonałym Bogiem, ale również doskonałym człowiekiem, Bóg i człowiek. A więc to nasze podobieństwo do Pana Boga jest również w płaszczyźnie cielesnej. I w tym podobieństwie jesteśmy doskonali, mamy pełne możliwości zaistnienia jakby w doskonałości zarówno cielesnej, jak i duchowej. Druga treść, która wypływa, drugi wniosek, który wypływa z tego naszego fragmentu 27 rozdziału, wersetu pierwszego rozdziału, że od początku zostaliśmy stworzeni jako małżeństwo, od początku zostaliśmy stworzeni do życia w małżeństwie, jako związek monogamiczny, heteroseksualny i trwały. Ale zaraz dalej, w tym kolejnym 28 wersecie czytamy, po czym Bóg im błogosławił, i tu już wiemy, nie mamy wątpliwości, że im, czyli tej konkretnej parze małżeńskiej, nie parze ludzkiej, nie po prostu jakiejś tam parze mężczyzny i kobiety, tylko konkretnemu małżeństwu, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Bardzo ważne rozwinięcie, też dotyczące już naszego problemu świętości łoża małżeńskiego. Bo jeśli Pan Bóg mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, to w sposób taki bardzo czytelny nakreśla, opisuje, czemu ma służyć łoże małżeńskie, czemu ma służyć sfera intymna, sfera cielesna, i od razu małżonkowie dowiadują się, że przede wszystkim właśnie temu, aby byli przekazicielami życia bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Oczywiście wiemy, zarówno z nauki Pisma Świętego, jak i z nauki Kościoła, że łoże małżeńskie, sfera cielesna, nie służy tylko prokreacji, bo jeśli czytamy dalej w drugim rozdziale, że zaistnieliśmy jako jedno ciało, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co jeszcze przepięknie rozwija i wyakcentowuje sam Jezus, to owa jedność, pełna jedność jednego ciała małżeńskiego, to jest jedność duchowa, psychiczna i jedność cielesna. A więc sfera intymna w małżeństwie, sfera seksualna, bliskości cielesnej służy tym dwóm celom. Utrwalanie owej jedności małżeństwa i prokreacji, przekazywania życia. Niemniej w wyrażeniu bądźcie płodni i rozmnażajcie się jest bardzo czytelne opisanie przez Stwórcę, do czego ta sfera ma służyć. Ta druga część również, a ta jako pierwsza i podstawowa, przekazywanie życia. Niemniej, bardzo ważną częścią tego 28 wersetu jest to wyrażenie, po czym Bóg im błogosławił. I tutaj przesłanie, które no, gdzieś jakoś nam się zaciera, gdzieś nam się zatarło, że jest to warunek, który Pan Bóg stawia, otrzymywania, uzyskiwania tego błogosławieństwa z jego strony. Właśnie owo, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa jest otwartość na potomstwo. Jeszcze za chwilę o tym powiemy. Ja na chwileczkę tylko chcę się zatrzymać na tym Bożym błogosławieństwie. Bo też no, ktoś może powiedzieć, że tak mniej więcej, może przez mgłę, rozumie, co to znaczy Boże błogosławieństwo. No czyli powiedzmy opieka Pana Boga, jakieś wsparcie Pana Boga. To jest za bardzo ogólne. Jeśli się dobrze prześledzi karty Pisma Świętego, szczególnie z Starego Testamentu, to bardzo wyraźnie wypływa z jednej strony jakby istota owego błogosławieństwa, z drugiej strony rozumienie, to czyste rozumienie, że Boże błogosławieństwo to jest owszem wsparcie Pana Boga, ale po pierwsze, wsparcie nieograniczone. Ze strony Pana Boga nie ma czegoś takiego jak jakaś granica. Ale po drugie, wsparcie na każdej płaszczyźnie naszego doczesnego życia. I takim najpiękniejszym, najkonkretniejszym rozwinięciem, na czym ono polega, owo Boże błogosławieństwo, i bardzo, bardzo mocno zachęcam do tego, żeby odszukać sobie ten fragment, który za chwilę przywołam. I może niekoniecznie teraz, ale jeśli jest taka możliwość, to zapisania teraz tego skrótu, tej informacji i wręcz nawet sięgania często do tej części Pisma Świętego. Chodzi o 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Po przekazaniu całego prawa zawiera się w całym tym 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, można by tak powiedzieć, uszczegółowienie motywacji. Przyjęcie prawa, realizacja tego prawa napotyka na różne trudności. Są różne sytuacje osłabiające gorliwość w realizacji, posłuszeństwo wobec Pana Boga. I aby dodawać motywacji, to temu właśnie służy ta treść 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. I drodzy Państwo, 14 pierwszych wersetów zawiera właśnie opis Bożego błogosławieństwa. To jest jedno z wielu miejsc, ale tu jest to w sposób taki bardzo czytelny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Ja przeczytam tylko część z tych 14 wersetów, dlatego mówię, abyśmy sobie ten tekst odszukali, abyśmy spróbowali sobie go spokojnie przeczytać w całości. W całości, to znaczy również i kolejne wersety, o których za chwilę tylko króciutko wspomnę. I są tu takie słowa. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie jego polecenia, które ja ci dzisiaj daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. No, na razie można powiedzieć, jest to takie przepiękne, ogólne zachęcenie, wywyższy cię Pan. czytajmy to cały czas i zawsze to czytajmy w wymiarze takim bardzo indywidualnym. To jest do ciebie, do mnie, do nas żyjących w małżeństwie. I teraz dalej. Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu, błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża, błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. To jest tylko ta część i dalej jeszcze do końca 14 wersetu tegoż rozdziału właśnie podobne treści, czyli wskazanie nie pozostawiające żadnej wątpliwości, że Boże błogosławieństwo to jest główny warunek, to jest pierwszy wyjściowy warunek powodzenia wszelkich działań, w które się angażujemy w całej naszej doczesności. Czy niechże to do nas mocno dotrze, że zarówno na płaszczyźnie, powiedzmy, tych zwykłych naszych relacji małżeńskich i rodzinnych, to na jakim poziomie nam się uda sukces osiągnąć, najpierw i przede wszystkim zależy od Bożego błogosławieństwa. Ale i dalej, sfera zawodowa, która jest związana jakby z pragnieniem osiągania pewnych sukcesów, łącznie z sukcesami finansowymi. No dlaczego jakoś to umknęło, że jeśli chodzi o powodzenie w sferze finansowej, to w głównej mierze ono zależy od jakiejś mojej przedsiębiorczości, umiejętności, pomysłowości, biznesplanów, które sobie snuję, zdobywania kolejnych umiejętności poprzez kursy, poprzez studia i studia podyplomowe i formy dokształceń. I to dopiero warunkuje, na ile jestem skuteczny w tym, co robię, szczególnie właśnie na tej płaszczyźnie zdobywania dóbr materialnych. No owszem, jest to bardzo ważne, abyśmy w takim zakresie w pełni z Panem Bogiem jako ludzie wierzący współpracowali. Ale najpierw i przede wszystkim zależy to od Bożego błogosławieństwa. I ta część nie pozostaje wątpliwości. Przy czym ja powiedziałem o tym, żebyśmy spróbowali przeczytać sobie cały 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. I uwaga, przepraszam, tak dziwnie zabrzmi, ostrzegam, bo o ile 14 pierwszych wersetów zawiera właśnie owo uszczegółowienie, na czym polega Boże błogosławieństwo, to kolejne 53 wersety, proszę patrzeć na proporcje, kolejne 53 wersety zawiera coś takiego, co w jednym słowie można ująć, opis Bożych przekleństw. Ale jeśli nie posłuchasz głosu Pana Boga swego, nie będziesz wypełniał wszystkich tych poleceń, to i tam się dopiero zaczyna, aż ciarki po plecach przechodzą. Bardzo proszę, żebyśmy to przeczytali. Ja jeszcze raz powtarzam i bardzo często to powtarzam. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. I to jest bardzo uczciwe z jego strony postawienie sprawy nie w wymiarze kar, które nas dotkną, tylko w wymiarze uczciwego ostrzeżenia nas przed tym, jakie sami na siebie ściągniemy konsekwencje. A więc wracamy do naszego wyrażenia, po czym Bóg im błogosławił, czyli wyraźnie tutaj słyszymy informację, że Boże błogosławieństwo, i przed chwilą opisaliśmy, wsparcie na każdej płaszczyźnie, główny warunek sukcesu we wszelkich sferach i wszelkich działaniach, które realizujemy, jest w głównym stopniu warunkowane otwartością na potomstwo. Przy czym ktoś może, czytając ten 28 werset, zarzucić i powiedzieć: zaraz, przecież tu jest mowa o prawach, o przykazaniach. Ale owo wyrażenie bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili sobie poddaną, i przeczytamy o tym we wszystkich komentarzach, jest pierwszym przykazaniem. Pierwszym w takim dwojakim znaczeniu. Najpierw w znaczeniu chronologicznym, a więc na kartach Pisma Świętego to wyrażenie pojawia się jako pierwsze, jako właśnie Boży nakaz. I to w takiej formie gramatycznej. To jest imperatyw. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A więc w wymiarze chronologicznym pierwsze przykazanie, ale pierwsze również w tym znaczeniu, że jakby ustosunkowanie się do tego przykazania, przyjęcie tego przykazania, jakby warunkuje dalsze pozostałe działania człowieka w relacji do Pana Boga, czyli i otwartość na inne Boże przykazania, ale też realizację wszystkich innych przykazań. Myślę, że jakby to jest zrozumiałe, bo małżeństwo zaistniało, następnie bądźcie płodni, rozmnażajcie się, tworzy się dzięki temu rodzina na fundamencie tegoż małżeństwa i to właśnie to środowisko małżeństwa i rodziny jest pierwszym środowiskiem, w którym realizują się wszelkie pozostałe Boże nakazy i Boże przykazania i Boże jakby wskazania i cała treść Słowa Bożego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. I z tej relacji małżeństwa i rodziny przenosi się to na wszelkie inne relacje międzyludzkie. Dlatego w tym znaczeniu jest to pierwsze przykazanie. A więc nasza treść przywoływana z 28 rozdziału doskonale pasuje i jakby ma zastosowanie również i do tego zalecenia bądźcie płodni i rozmnażajcie się, tego przykazania, które jest pierwszym przykazaniem. Chciałbym tutaj w tym momencie dopowiedzieć, wielokrotnie się w tym momencie nasuwa właśnie w chwili, kiedy się wypowiada te słowa, że głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa jest owa otwartość na potomstwo. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest bardzo ładnie też już właśnie w tym szczególe potwierdzone w wielu miejscach Słowa Bożego, szczególnie właśnie w wielu historiach małżonków, bardzo konkretnych małżonków, ale szczególnie właśnie w historiach takich małżonków, którzy z jakichkolwiek powodów nie byli obdarzeni potomstwem. Czytamy sporo takich historii w Starym Testamencie, zresztą w Nowym również, bo od chociażby Elżbieta i Zachariasz, spokrewnieni z Maryją. I dlaczego wywoływało to, rodziło to taki poziom smutku u owych małżonków? Ano właśnie dlatego, że od razu to łączono. Nie ma potomstwa, nie ma Bożego błogosławieństwa. A więc w sposób taki najprostszy, bezpośredni obawiano się, że tego błogosławieństwa nie ma, nie będzie, skoro nie ma potomstwa. Przy czym znajdziemy takie przepiękne przykłady, gdzie tego potomstwa nie ma, a pełnia Bożego błogosławieństwa u tej konkretnej pary małżeńskiej jest wyraźnie widoczna. A to wynika z tego, że czymś innym jest sytuacja, kiedy małżonkowie są otwarci na potomstwo, pragną tego potomstwa, ale z bardzo konkretnych powodów, oczywiście fizjologicznych, zdrowotnych, powiedzielibyśmy, nie mogą mieć tego potomstwa. I tu nie ma żadnej obawy o brak dopływu owego błogosławieństwa, obecność owego błogosławieństwa. Jeśli jest pełne, piękne pragnienie i współdziałanie ze Stwórcą na dwa sposoby. Modlitwa o potomstwo i realizacja obowiązków małżeńskich, tak jak to święty Paweł nazywa w 7 rozdziale 1 listu do Koryntian, realizacja powinności małżeńskiej. I w tym momencie jest ta pełnia Bożego błogosławieństwa. Natomiast zupełnie inną sytuacją jest sytuacja, kiedy małżonkowie mogą mieć potomstwo, nie ma jakichś konkretnych przeszkód w zaistnieniu poczęcia, ale nie chcą, ale unikają. I tutaj jako pierwszy przykład, ale przykład taki bardzo czytelny, bo jeśli mówimy o świętości łoża małżeńskiego, to jesteśmy jakby zobowiązani do tego, żeby przywoływać również i takie przykłady. No to jest ten znany z 38 rozdziału Księgi Rodzaju grzech mężczyzny o imieniu Onan. Ja przypomnę, że Onan był jednym z synów Judy. Juda to był jeden z 12 synów Jakuba. Onan jako brat zmarłego swojego brata miał obowiązek, to się nazywało obowiązek szwagra wobec żony owego zmarłego brata o imieniu Tamar, dopełnienia właśnie tego obowiązku, aby mogło się począć potomstwo. I w tym fragmencie znajdujemy takie słowa. Wtedy to Juda rzekł do Onana, Juda, czyli ojciec do swojego syna, mówi: idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku z szwagra, a tak sprawi, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swojego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwu swemu bratu. I dalej czytamy. Złe było w oczach Pana to, co czynił Onan, i dlatego także zesłał na niego śmierć. No, przerażająca treść, a szczególnie właśnie ta konsekwencja. Ale zobaczmy, co się dzieje. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że owo bądźcie płodni, rozmnażajcie się, to ma być realizacja tej powinności z wewnętrznym nastawieniem pragnienia poczęcia, i wszelkie działania, gdzie jest zbliżenie, gdzie jest współżycie, ale nie ma pragnienia poczęcia, jest tak wielkim złem w oczach Pana, i tu w tym przypadku, akurat w przypadku Onana, że zostało ono ukarane śmiercią, co oczywiście dla nas jest informacją, że jest to po prostu grzech śmiertelny, a więc najcięższy grzech, jaki może popełnić człowiek. Dlatego nie dziwmy się, że w tej sytuacji, kiedy małżonkowie mogą mieć potomstwo, a unikają w jakikolwiek sposób, co będziemy ewentualnie jeszcze króciutko mogli przybliżyć, zaciągają taką winę moralną, że jest to grzech śmiertelny, ale jednocześnie automatycznie zamykają się na ów dopływ Bożego błogosławieństwa, tak jak przed chwilą go opisaliśmy, rozumianego. I jeszcze jedną przepiękną treść chciałbym przywołać, jakby w tej treści, tej części związanej z ukazywaniem istoty świętości łoża małżeńskiego. Jest to 7 werset 8 rozdziału Księgi Tobiasza. Pewnie wielu z naszych słuchaczy kojarzy, że 8 rozdział Księgi Tobiasza to jest ta piękna modlitwa Tobiasza i Sary. Fragment, który się często przywołuje wówczas, kiedy się przybliża zarówno piękno, jak i istotę i ważność modlitwy małżeńskiej. Modlitwy małżeńskiej, właśnie z takim wyraźnym zaakcentowaniem. To, co mnie zachwyca w treści tej modlitwy, to taki szczegół, że w tej modlitwie Tobiasz i Sara po prostu uwielbiają Boga za fakt stworzenia małżeństwa, konkretnie ich. Czyli cieszą się i uwielbiają Pana Boga za to, że ich stworzył, Sarę i Tobiasza, jako małżeństwo, że są małżeństwem. I w pewnym momencie, bo cała modlitwa jest bardzo krótka i bardzo piękna, dlatego że prosta w tej swojej treści, jest to po prostu piękne, czyste uwielbienie Pana Boga. W pewnym momencie Tobiasz, i to też mocno chcę zaakcentować, Tobiasz jako mężczyzna deklaruje, bo to jest taka przepiękna męska deklaracja, no nic piękniejszego, jak właśnie coś takiego, kiedy mężczyzna, tu w tym przypadku mąż, za chwilę ojciec, składa deklarację wobec Pana Boga. I to deklaracje o takiej właśnie treści, kiedy Tobiasz mówi tak: a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Tobiasz deklaruje, że to, co się będzie działo właśnie w obrębie łoża małżeńskiego, nie będzie dotknięte, tak byśmy mogli powiedzieć w odniesieniu do 4 wersetu 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, jakąkolwiek skazą, bo tam było napisane łoże nieskalane. Ale właśnie, to Tobiasz deklaruje: Panie Boże, ja jako mąż, ja jako mężczyzna deklaruję, że będę strzegł świętości łoża małżeńskiego, świętości naszego łoża. To absolutnie nie jest przypadek, że on jako mężczyzna właśnie takiej deklaracji się podejmuje, takiego zobowiązania wobec Pana Boga, można by nawet powiedzieć takiej przysięgi, ślubowania wobec Pana Boga, że właśnie on jako mężczyzna, o czym też jeszcze króciutko za chwilę będę chciał powiedzieć, ale mnie to zawsze urzeka i zawsze mnie to zachwyca, że na straży świętości łoża małżeńskiego ma stać mężczyzna. Choć, co w takim razie on tutaj ma na myśli, bo to wymaga doprecyzowania, tak jak w naszym wyjściowym tekście, gdyż rozpustników i cudzoożników osądzi Bóg. Co on ma na myśli, mówiąc: a teraz nie dla rozpusty Bo jeśli chodzi o cudzołóstwo, to wiemy. To rzeczywiście jest forma bardzo poważnego wykroczenia też ujętego w przykazaniach dekalogu, czyli wszelki seks pozamałżeński. Ale rozpusta, może się okazać, że nie będzie cudzołóstwa, że żyje się w wierności małżeńskiej, wierności, bo jest współmałżonka, a jednak w tej sferze małżonkowie dopuszczają się rozpusty. No i zwykłe słownikowe wyjaśnienie słowa rozpusta to jest brak zasad moralnych w zakresie spraw związanych z seksem. Jakaś rozwiązłość. O czymś takim dowiadujemy się w odniesieniu do historii Sodomy i Gomory, że tam się dopuszczano rozpusty, ale o czymś takim dowiadujemy się też w różnych tekstach świętego Pawła, który bardzo czytelnie, jakby tak klarownie przestrzega przed takimi zachowaniami, przed rozpustą. A więc brak zasad moralnych. Znowu, jak to rozumieć? I tu nam się jakby pewna całość tworzy, bo jeśli słyszymy, jak to Pan Bóg ujmuje w tym 28 wersecie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili sobie poddaną, to od razu widzimy, dowiadujemy się, że rozpusta to jest takie korzystanie małżonków ze sfery cielesnej, które nie zgadza się z wolą Pana Boga wobec tej sfery cielesnej. Kropka. A wola Pana Boga jest prosta. Prokreacja i pogłębianie wzajemnej miłości. Ale oba te cele, nie tylko jeden. Prokreacja i pogłębianie wzajemnej miłości. Więc rozpustą są wszelkie działania niezgadzające się z wolą Pana Boga, a w woli Pana Boga zawiera się przede wszystkim otwartość na potomstwo. Można to tak powiedzieć i czasami pozwalamy sobie tak na rekolekcjach to nazywać, że jest to jakieś po prostu kombinowanie małżonków, którzy z jednej strony chcą korzystać z przyjemności tej bliskości cielesnej, ale z drugiej strony robią właśnie to, czego dopuszczał się Onan. Czyli w jakikolwiek sposób uniemożliwiają już nawet nie samo poczęcie, tylko zaistnienie sytuacji poczęcia. I wprost w naszej nauce, w zakresie etyki seksualnej w Kościele katolickim nazywamy to w ten sposób, że miejscem na męskie nasienie są narządy rodne kobiety. Jakiekolwiek działania, które uniemożliwiają właśnie zaistnienie takiej sytuacji, jest to rozpusta. W ten sposób jakby bardzo czytelnie można to wyjaśnić. I Tobiasz dlatego to tak nazywa. Nie dla rozpusty, Panie Boże. Tak jakby wyprzedzał i mówił: Panie Boże, najbardziej nam w naszym małżeństwie zależy właśnie na Twoim błogosławieństwie, więc nie będziemy niczego robić, co spowoduje nasze oderwanie się na Twoje błogosławieństwo, nasze odwrócenie się od Ciebie, nasze zamknięcie się. Ale jak mówimy o tych działaniach związanych z rozpustą, od chociażby w oparciu o przykład owego Onana, gdzie mamy jednoznaczną taką sytuację, gdzie nie chciał Onan dopuścić do tego, żeby to nasienie jego zostało usytuowane właśnie w tym miejscu, w którym powinno być usytuowane, to od razu oczywiście nam się tutaj nasuwa wszystko, co jest związane z antykoncepcją, łącznie też ze stosunkiem przerywanym. Ale jednocześnie chcę bardzo mocno przywołać, i tutaj zamykając już w zasadzie całość tego naszego wprowadzenia takiego biblijno-teologicznego, wypowiedź samego Jezusa z 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Tak, to jest to miejsce, gdzie po wygłoszeniu błogosławieństw, całość 5 i 6 rozdział zwany kazaniem na górze, Jezus dokonuje dointerpretowania, przybliżenia jakby istoty niektórych przykazań. I w 27 wersecie tegoż 5 rozdziału czytamy takie słowa. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę i już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. W jakim kierunku jakby teraz w tym momencie idzie nasz wywód? W zasadzie nam się tutaj całość łączy. Mówimy o świętości łoża małżeńskiego. Łoże nieskalane. Zapis i przesłanie bardzo proste. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się jako jedno ciało. Mamy prawo do bliskości fizycznej i mamy tę naszą świętość realizować. Nie tylko wtedy, kiedy pragniemy poczęcia, ale to pragnienie musi być jako takie nadrzędne w każdym naszym akcie, w każdym naszym zbliżeniu małżeńskim. Jeśli działamy w tej sferze niezgodnie z tym Bożym nakazem, to dopuszczamy się rozpusty. Dopuszczamy się kalania łoża, bo łoże ma być święte, nieskalane. Tobiasz mówi, jako mężczyzna, a teraz nie dla rozpusty, jako mężczyzna, że on będzie strzegł tej sfery. I tutaj Jezus wyraźnie to przybliża, nie pozostając wątpliwości, dlaczego to mężczyzna właśnie ma być tym, który ma strzec. Bo jeśli mówimy o pewnych pułapkach, o wchodzeniu w rozpustę, o niebezpieczeństwach, które wyzwalają lawinę niszczącą świętość łoża i świętość małżeństwa, to te pułapki nade wszystko czyhają na mężczyznę. Z racji naszej natury, takiego właśnie, a nie innego stworzenia męskiej natury. Dlatego Jezus chce, odwołując się do tej męskiej natury, chce nam po prostu pomóc, żeby trwać w świętości łoża, żeby strzec tej świętości łoża. Kiedy mówi, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę i już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Każdy na kobietę. A więc nie ma wątpliwości, że taki sposób do interpretowania przykazania nie cudzołóż dotyczy przede wszystkim nas, mężczyzn. Już samo patrzenie pożądliwe jest rozpustą, jest cudzołóstwem, jest niszczeniem świętości łoża małżeńskiego. Samo patrzenie pożądliwe na inną kobietę. Czy nam się podoba, czy nie, i tutaj tak mocno chciałbym to w tym momencie skierować do mężczyzn, zaadresować do mężczyzn. Panowie, głównym sposobem rozbudzania w sobie tego patrzenia pożądliwego, tego niezdrowego, niezgodnego z wolą Pana Boga wobec tej naszej sfery, głównym sposobem jest korzystanie tak szeroko rozumianej erotyzacji przestrzeni publicznej. To się tak nazywa, chodzi o obecność, zarówno treści czysto pornograficznych, których jest ogrom, jak i o obecność wszelkiego rodzaju scen erotycznych i podtekstów erotycznych. Nie można mieć najmniejszej wątpliwości, że to właśnie otwartość na tego typu treść, na taką płaszczyznę, tak tutaj przeze mnie przybliżaną, wywołuje u mężczyzny bardzo prosty mechanizm patrzenia pożądliwego na kobietę, co skutkuje ogromnym spustoszeniem w sferze świętości łoża małżeńskiego. Ja nie chcę przywoływać statystyk, żeby może jakoś tak nie dodawać tutaj jeszcze tego obrazu przygnębienia, ale niestety one są dla nas, mężczyzn, bardzo niekorzystne. Jak ogromna ilość mężczyzn w Polsce korzysta z pornografii, sięga po pornografię, czyli to jest świadoma decyzja, świadome działanie, bo czasami pewne rzeczy, bombardowania tym erotyzmem są od nas niezależne, od chociażby takie, kiedy, no nie wiem, jedziemy autem i ogromny billboard, który coś tam reklamuje, ale z bardzo wyraźnym podtekstem erotycznym. Czasami bardzo trudno jest nawet głowę odwrócić, bo może być to po prostu niebezpieczne, żeby nie uderzyć w samochód, który jedzie przed nami. Podobnie czasami może być z jakimś filmem, gdzie w dobrych intencjach chcemy sobie film obejrzeć, który w zapowiedzi ma informację, że jest to film historyczny, przygodowy, nie science fiction, czy sensacyjny, a tutaj jak na dłoni podane treści takie czysto erotyczne. Więc czasami jest to niezależne, ale w przypadku, kiedy mężczyzna świadomie sięga po pornografię, nie można mówić o sytuacji niezależnej od niego, to jest jego decyzja. I zaczyna się to już w bardzo młodym wieku, w przypadku naszej ojczyzny już w wieku gimnazjalnym, a potem przez kolejne etapy, zarówno życia na etapie szkoły średniej, życia studenckiego, również życia małżeńskiego. Jest to, trzeba tak wyraźnie nazwać, jest to plaga obecnej populacji mężczyzn. Tobiasz wyraźnie mówi, teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę od związku prawego, że to on będzie strzegł świętości łoża małżeńskiego. Jezus wyraźnie mówi, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. A więc wyraźnie nas ostrzega, na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni, A jednocześnie wiemy, że we tej dzisiejszej cywilizacji owo patrzenie pożądliwe na kobietę w najwyższym stopniu jest u nas rozbudzane otwartością na pornografię, korzystanie z pornografii, korzystanie z treści, jakichkolwiek treści erotycznych. Ktoś może powiedzieć, że to nie ma związku ze świętością łoża. No ma ogromny związek ze świętością łoża. To już na tym etapie, nawet jeśli chłopak będąc w gimnazjum, potem w szkole średniej i wyżej, korzysta z pornografii, otwiera się na pornografię, już w tym momencie zaczyna niszczyć świętość swojego przyszłego łoża małżeńskiego. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji uzależnienia od pornografii. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy mężczyzna żyjący w małżeństwie chce się wyzwolić z tego uzależnienia od pornografii. Jest to bardzo, bardzo trudny proces. Od razu trzeba powiedzieć, że wobec tej postawy, wobec tej sytuacji musimy się starać jako mężczyźni zachować pełny radykalizm, pełny rygoryzm. Żadnego malutkiego nawet uchylania furteczki. Nie ma czegoś takiego, że troszeczkę można sobie z tego skorzystać z myśleniem, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu. Bzdura, nie ma takiej możliwości. Od razu rozpoczyna to proces, który po prostu się będzie tylko i wyłącznie pogłębiał. A więc tak wygląda w tym przybliżeniu świętości łoża małżeńskiego w zamysł Pana Boga z zauważeniem, z wyraźnym dostrzeżeniem ogromnego poziomu radykalizmu, pewnej bezwzględności, można powiedzieć, w tych treściach. Od samego początku, już od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, potem przez wszystkie kolejne treści i fragmenty, które tutaj przywołujemy, ale musimy przyjąć postawę pełnego zaufania, że właśnie dlatego taki radykalizm, że Pan Bóg bardzo, bardzo pragnie najwyższego poziomu piękna i świętości naszego małżeństwa, a więc również tej sfery cielesnej, bardzo, bardzo pragnie i że po prostu ten radykalizm i ten rygoryzm służy tylko i wyłącznie naszemu dobru. Przypatrzeć, jak tutaj się sama nasuwa analogia, kiedy my jako rodzice stawiamy pewne normy i wymagania naszym dzieciom, wielokrotnie zauważając, zderzając się z taką postawą, że dziecko na tym etapie, w tym momencie tego nie rozumie, ale my nawet werbalizujemy to i mówimy, to jest dla twojego dobra. Nie pozwalam, nie zrobisz tego, ponieważ to jest dla twojego dobra. I my to rozumiemy jako rodzice, że mamy wręcz nawet obowiązek takiego stawiania sprawy właśnie po to, żeby uchronić nasze dzieci przed drastycznymi, dramatycznymi wielokrotnie konsekwencjami. I to jest bardzo podobna zależność. Taki radykalizm, taki rygoryzm ze strony Pana Boga, ponieważ Pan Bóg na najwyższym poziomie pragnie naszego dobra i to z płaszczyzny najważniejszej dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. Dobra z płaszczyzny świętości małżeństwa, w której bardzo ważną częścią jest owa świętość łoża małżeńskiego. W takiej treści chciałem przybliżyć dla nas to zagadnienie świętości łoża, tak jak na początku powiedziałem, przede wszystkim w zakresie teologii, w zakresie tekstów Pisma Świętego, a więc ukazania tego czystego, biblijnego, Bożego ideału. Oczywiście do tego można jeszcze ogromną ilość treści dodawać, czym się zajmuje wiele, wiele dziedzin nauki i źródeł na to w Kościele znajdziemy bardzo kompetentnych i bardzo ważnych, bardzo dużo. Ale punktem wyjścia muszą być właśnie te przed chwilą przybliżone w takim krótkim wymiarze teksty Pisma Świętego.
Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny, konsultor Rady do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, naszym i Państwa gościem w audycji dla małżonków i rodziców. Małżonkom, rodzicom oddajemy głos. Zapraszamy Państwa do pytań, do spostrzeżeń kierowanych do naszego gościa. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Przypomnijmy temat dzisiejszych rozmów: świętość łoża małżeńskiego. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Waldemar Skieryc. Jestem już starym człowiekiem, no i właśnie dlatego mogę powiedzieć, że jest nadzwyczajnie ważna treść tej katechezy, szczególnie dzisiaj, gdzie z tym strzeżeniem czystości łoża małżeńskiego, tak ogólnie tę sferę nazywając, jest strasznie. Również, może przede wszystkim dlatego, że to, o czym prelegent mówił, o tej wszechogarniającej pornografii, to raz, ona jest obecna w Polsce już od dawna, ale jest jeszcze druga rzecz. To, co w tej chwili, no już od jakiegoś czasu, się z niezwykłą mocą, czy z takim naciskiem się propaguje, mówi o gender. Rzecz jest o tyle podła, że tytuł całej tego genderyzmu jest, no, mówi niby o obronie kobiety przed przemocą, tak najogólniej mówiąc. Natomiast w samej rzeczy idzie o zniszczenie człowieka. Ja nie mam najmniejszych złudzeń. Ja wiem, że jeden będzie się pewnie ze mnie śmiał, ale tak to naprawdę wygląda. Nawet mówiąc, nie wiem, parę tygodni temu człowiek o nazwisku Hartmann, przecież znany, jest nawet profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie mam w tej chwili przed sobą tego tekstu, ale warszawska gazeta cytowała jego wypowiedź gdzieś na jakimś tam portalu o tym, co on myśli o nas, o Polakach, o chamach polskich i o tym, że dużo was, ale będziemy was niszczyć, zabierzemy wam wasze dzieci. Właśnie o to chodzi. W tej chwili w szkołach, ja byłem świadkiem takiej historii, w tej chwili w szkołach rozwydrza się seksualnie małe dzieci. To jest w ogóle niesłychane. I chcę tylko powiedzieć, ja nie muszę, oczywiście nie mówię to do ojca i pana w studio przecież, ale pamiętajmy do tych, którzy słuchają i próbują to lekceważyć. Ja spotkałem się z lekceważeniem tej sprawy, a to tam, co to przejdzie, czy to się, to jest takie. To są straszne rzeczy. Jeśli zaczyna się od małych dzieci. Dzieci są święte i nie wolno. I dlatego, znaczy to, co ja mówię, to jest przestępstwo. przecież u nas pedofilia na przykład, czy w ogóle wykroczenia przeciwko tej sferze są przestępstwem, a mimo to na szczeblu rządowym się jej popiera i jeszcze mamy to opłacać, prawda? Specjalne mają być komisje tworzone, które będą sprawdzały, czy aby na pewno dokładnie się wdraża tę straszną rzecz. Więc to ja oczywiście mówię do ewentualnych słuchających, żeby naprawdę się tym przejąć, ale jeszcze jedna grupa ludzi moim zdaniem powinna się przejąć. Ja o tych sprawach w kościele na kazaniach nie słyszałem nigdy. Jedynym takim powszechnym jednak już można powiedzieć przekaźnikiem informacji na ten temat jest Radio Maria czy Telewizja Trwam tylko. To ambona jednak jest dość powszechnym źródłem informacji i koniecznie moim zdaniem w takiej skondensowanej formie, w połączeniu właśnie z tymi dzisiejszymi, dzisiaj przywoływanymi cytatami z Pisma Świętego. To nie jest długo, to jest moim zdaniem to w skondensowanej formie to można zrobić 15 minut, no lub dwa razy po 15, ale moim zdaniem to musi być zrobione i z takim żarliwością, jak tu pan doktor to przekazywał. Z żarliwością, ponieważ to jest, no, trudno nawet określić sferę, znaczy stopień niebezpieczeństwa. Zresztą papież Benedykt XVI przynajmniej o tym mówił. I jeszcze jedna natomiast sprawa. W Księdze Rodzaju mówi się rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Rzeczywiście w tej sferze rewolucyjne zmiany zawsze w momencie stosowania środków antykoncepcyjnych, przynajmniej tych takich współczesnych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu średnia ilość, przeciętna liczba dzieci w rodzinie to było 5. Czworo może, ale bywało i nawet kilkanaścioro. I ta, wydaje się jednak, że ta taka nieograniczona płodność też nie jest, że jakby trzeba nad nią panować. No ja już nie chcę mówić, Chińczycy robią takie rzeczy, że po prostu, no, jak to powiadają na Pomorzu, rozum cicho stoi. W każdym razie prosiłbym o parę słów na ten temat, ale proszę wszystkich słuchających, może i też kapłani to słuchają, wiem, że słuchają, żeby się zająć, żeby to wziąć jako temat, tak myślę, że ja nie widzę innego sposobu, że jako temat kazań byłoby to dobre. To tyle. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu, jeśli dobrze zrozumiałem, Waldemarowi, tak? Panu Waldemarowi za położone przede wszystkim na grunt swojego życiowego doświadczenia dopowiedzenie za refleksję. Nie chciałbym iść teraz w kierunku całej ideologii gender, ponieważ też tej tematyce się sporo tutaj poświęca miejsca, ale bez wątpienia, tak jak pan też wspomniał, może troszeczkę mało słyszymy w przepowiadaniu duszpasterskim, ale z drugiej strony możemy bardzo dużo też znaleźć treści z tym związanych. Jest bardzo duża ilość niekwestionowanych autorytetów właśnie w obrębie Kościoła katolickiego w Polsce, którzy podają nam treści wyczerpujące. Ja sam z wielką otwartością słucham tego, co mówi ksiądz profesor Tadeusz Gus, czy ksiądz profesor Marek Dziewiecki, czy ksiądz profesor Darek Oko i kochani też nasi pasterze. Natomiast bardzo rzeczywiście istotnym wątkiem w tej pana refleksji była ta końcówka związana z otwartością na potomstwo i z Bożym błogosławieństwem, z czynieniem sobie ziemi poddanej wtedy, kiedy będą dzieci, będzie ta otwartość na potomstwo. Nie można mieć żadnych wątpliwości, bo my mówimy o tym, że dopływ Bożego błogosławieństwa do małżeństwa warunkowany jest otwartością na potomstwo. Ale rozszerzając też, dopływ Bożego błogosławieństwa do narodu, konkretnie do narodu, jest tym samym warunkowany. Jeśli my w tej chwili mamy w Polsce sytuację już nie tylko kryzysu demograficznego, ale przecież też uczciwie i odważnie się mówi o katastrofie demograficznej i w tym wymiarze demograficznym i w tym wymiarze też ekonomicznym, bo jeśli chodzi o ZUS, o zabezpieczenie pieniążków dla przyszłych pokoleń przechodzących na emeryturę, to jest to jakieś niebezpieczeństwo. Ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju katastrofa narodu właśnie ze względu na takie powszechne, narodowe zamykanie się na potomstwo. I nie może nie wybrzmieć to pytanie, jak to się dzieje, że w katolickim narodzie, że z takim dziedzictwem nauczania świętego Jana Pawła II, z takim dziedzictwem nauczania ogromnej ilości autorytetów, począwszy od arcybiskupa Majdańskiego, przez księdza biskupa Wilhelma Plutę, pana profesora Fijałkowskiego, czy panią doktor Wandę Pułtawską, więc tych gigantów, które stoją u podstaw duszpasterstwa rodzin w Polsce, że w tym narodzie mamy w tej chwili katastrofę demograficzną, że w tym narodzie nie rodzą się w tej chwili dzieci. I teraz nie chodzi tylko o osoby, które zobojętniały na wiarę, i znowu tak powiem uczciwie, no trudno, nie dotykam, ale przecież w ogromnej części to dotyczy bezpośrednio ogromnej ilości osób, które regularnie praktykują i również świadomie zamykają się na potomstwo. Gdybyśmy teraz zapytali, jak oni to robią, małżeństwo sakramentalne, jednak pragnące obecności Pana Boga, od chociażby przez regularne praktyki, a jednocześnie mówiące, nie chcemy mieć dzieci. No przepraszam, brutalna odpowiedź się nasuwa. Otwartość na antykoncepcję, korzystanie z antykoncepcji. Oczywiście naturalne planowanie rodziny jest przepięknym mechanizmem, ale najskuteczniej zamknąć się przed potomstwem można przez otwartość na antykoncepcję. I dlatego ta sytuacja dzisiaj w Polsce tak wygląda, że mamy problem polityczny, że mamy pewnego rodzaju straszny problem ekonomiczny, gospodarczy, problem bezrobocia, ale też problem moralny, w pewnym sensie jakaś degradacja i to w tak przyspieszonym tempie tych wszystkich wartości, łącznie z wartościami moralnymi. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że w jakimś stopniu, no mówimy, Panie Boże, nie potrzebujemy Twojej pomocy, nie potrzebujemy. A jak my to mówimy? No właśnie w ten sposób, zamykając się na potomstwo. A w tym fragmencie, który ja przywołałem i pan Waldemar też przed chwilą wymienił go, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, jest ten warunek przedstawiony, że to nie tylko dotyczy rodziny, ten dobrobyt poprzez Boże błogosławieństwo, ale dotyczy to całej populacji, całego narodu i całej populacji zamieszkującej ziemię. Lubię podpierać się właśnie wówczas, kiedy mówimy o wartości dzietnego małżeństwa, wypowiedzią noblisty, laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii z 1992 roku, pan profesor Gary Becker, który Nagrodę Nobla otrzymał za ekonomiczną pracę pod tytułem Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Za tą pracę otrzymał tę Nagrodę Nobla i w tej pracy znajduje się rozdział 60-stronicowy pod tytułem Teoria małżeństwa, gdzie metodami naukowymi pan profesor udowodnił, jeszcze raz podkreślam, za to otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, że podstawą rozwoju i sukcesu ekonomicznego narodu jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo otwarte na potomstwo. Czyli trwałe, monogamiczne, heteroseksualne, dzietne małżeństwo. I on metodami naukowymi w odniesieniu do swojej dziedziny to udowodnił. Ale przecież to jest niczym innym jak potwierdzeniem poprzez mechanizmy naukowe właśnie owego Bożego zamysłu. Ja przepraszam, my Polacy jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu. Gdziekolwiek się nie spotkamy, narzekamy na wszystko, a w ostatnich latach to już na poziomie dochodzącym rzeczywiście do mistrzostwa świata. Ale może byśmy przestali narzekać, a zaczęli przyglądać się tym bardzo konkretnym i czytelnym treściom i dokładnie dostrzegli tę przyczynę i powiązali to wszystko ze sobą, że to, że taka jest w tej chwili sytuacja w Polsce, na którą tak bardzo narzekamy, spowodowana jest twoją i moją postawą wobec dzietności. To, że się zamykamy na potomstwo, to, że mówimy, nie chcemy mieć dzieci. A więc w ten sposób mówimy, nie potrzebujemy Pana Boga w naszej rzeczywistości. A jak my to mówimy, nie potrzebujemy Pana Boga, to Pan Bóg też nam mówi, do widzenia, ponieważ Pan Bóg po prostu szanuje naszą wolność, nasze wybory. I próbujmy, kochani, to powiązać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, żadnych, że gdybyśmy podjęli jakieś działania właśnie w tym kierunku, aby nas zachęcić jako małżonków do takiej postawy, jaką jeszcze jedno, dwa, trzy pokolenia wcześniej mieli wszyscy Polacy, jakby wszelkie poprzednie pokolenia, a więc pod postawy otwartości na potomstwo, to znacznie mniej byłoby płaszczyzn w tej chwili w naszej ojczyźnie, które by dawały nam powody do narzekania. Natomiast co do przepowiadania w Kościele, bez wątpienia, pan też o tym wspomniał, że troszeczkę za mało słyszymy o genderyzmie. W innych źródłach słyszymy dużo. Natomiast ja nad czymś innym ubolewam. Właśnie nad tym, że za mało słyszymy w przepowiadaniu tej treści, tej interpretacji 28 wersetu 1 rozdziału Księgi Rodzaju. I to może mniej w wymiarze negatywnym, ale bardziej w wymiarze pozytywnym, czyli nawoływania, wyjaśniania, wręcz krzyczenia. Kochani małżonkowie, najskuteczniejszym sposobem zapewnienia sobie dobrobytu w małżeństwie i w rodzinie jest otwartość na potomstwo, jest posiadanie dzieci. Nie mówienie, że jest kryzys, że jest tragedia demograficzna, że jest dziadostwo polityczne, tylko wprost mówienie do małżonków, ukazywanie z jednej strony tego fragmentu, ale też ukazywanie tych treści, o których powiedziałem, co to oznacza w ogóle Boże błogosławieństwo. Że to jest obecność Pana Boga w każdym szczególe naszego życia. Marzysz, mówię konkretnie do ciebie, drogi ojcze, szczególnie młody małżonku, marzysz o pięknym samochodzie? Pewnie, że marzysz, ja też. Nam, mężczyznom, nie jest obojętny widok, a jeszcze jak słyszymy, jaki ma opis, jakie ma wyposażenie, jakie ma gadżety i bajery ten samochód, to jak tu o takim nie marzyć. Chcielibyśmy mieć piękne samochody, chcielibyśmy mieć piękne domy. Jest na to sposób. Nie poprzestawać na marzeniach. Nie poprzestawać na ubolewaniu, że mamy trudną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Polsce. Brać się do pracy w swojej sypialni. Otworzyć się na potomstwo, i twoje marzenie o posiadaniu samochodu, o posiadaniu domu spełni się.
Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, prosimy na Radio Maryja. Halo. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja, ja tak chciałam po prostu, nawiązując do tych stosunków do świętości łoża małżeńskiego, chciałam zapytać, czy w sferze na przykład pozycje są jakieś określone, jedna tylko, czy jakieś są dozwolone inne. Z drugiej strony, jak to mieć, jeżeli na przykład kobieta mało raczej osiągałem orgazm. Na przykład ja tego czegoś doświadczyłam zawsze, że w zasadzie nigdy, a mężczyzna tak. Więc jak to tutaj jest no pogodzić to, jeżeli jest to jest jakaś po prostu sprzeczność, no nie wiem. No i czy tak jak i trzecie pytanie, czy jak gdyby rozkosz przy tym wszystkim w tym łożu małżeńskim, czyli przy no jest jakby dopuszczone jakieś sposoby rozkoszy, no nie wiem, no tyle bym chciała wiedzieć i zapytać.
Dziękujemy pani Alicjo za uszczegółowienie tej płaszczyzny, jakby w pewnym sensie takie drążenie tematu. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie konkretnie o to, czy są jakieś zachowania, pozycje, pani też to precyzuje, które mogłyby stwarzać zagrożenie niemoralności. Nie. Trzeba to jednoznacznie nazwać, że jeśli obojgu małżonkom odpowiada ten sposób realizacji swojego pięknego zbliżenia małżeńskiego, to jak najbardziej mogą z tego korzystać. Natomiast jest sytuacją absolutnie niedopuszczalną, kiedy jest taka forma zachowań, że jeden ze współmałżonków narzuca, wręcz wymuszając. No niestety nierzadko się o tym słyszy. Sam osobiście też uczestniczę w takich rozmowach, gdzie najczęściej niewiasty się zwierzają właśnie z tego bolesnego problemu, że mąż wymusza jakiś sposób zbliżenia, jakiś sposób współżycia, który jej zupełnie nie odpowiada, jest dla niej nieprzyjemny, jest dla niej przykry, czasami wręcz uwłaczający jej godności. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. W tej sferze i w tej płaszczyźnie musi istnieć oparcie się na pełnej komunikacji, na zrozumieniu, na rozmowie. Tak, tak, na zrozumieniu, czyli trzeba rozmawiać. Trzeba też, bo być może to wynika z braku rozmowy, komunikować i informować: kochanie, taki sposób naszych zbliżeń mi absolutnie nie odpowiada, jest dla mnie przykry, jest dla mnie nie do przyjęcia. I zobaczcie, że bardzo często tego typu smutne refleksje wywołane są, jak się tak drąży, jak powolutku ten problem i po niteczce do kłębka się zmierza, to niestety okazuje się, że wywołane są tym, iż mąż korzysta z pornografii. Iż mąż jest otwarty na pornografię, zarówno jeśli chodzi o czasopisma, jak i chodzi o filmy. I wtedy, no tak chcę to nazwać, w jakiś sposób sztuczny się otwiera na jakieś pomysły współżycia i chce to realizować w swoim małżeństwie. I kolejny raz jakby potwierdza się niebezpieczeństwo. Najpiękniejszą sytuacją jest sytuacja taka, kiedy małżonkowie od początku swojego małżeństwa, broń Boże, nie wcześniej, nie przed jego zawarciem, rozpoczynają, nie mając żadnych wcześniej doświadczeń, bo do tego nie trzeba żadnej jakiejś wielkiej wiedzy, rozpoczynają korzystanie z tej sfery i w wyniku takiego naturalnego, nieprzyspieszanego procesu budują sobie sami dla siebie ten sposób, który im najbardziej, i te sposoby, które im najbardziej odpowiadają. Jeśli chodzi o to trzecie pytanie, no tak, pani też konkretnie zapytała, czy jest czymś dopuszczalnym rozkosz. Jeśli dobrze zrozumiałem, to akurat chcę na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie, bo Pan Bóg stworzył nas w tej różnorodności płciowej jako kobietę i mężczyznę. I teraz z każdym szczegółem tego aspektu naszej fizjologii, cielesności, psychiki, emocji, uczuć, z każdym szczegółem. Więc to, co odczuwamy, jest czymś, w co jesteśmy uzbrojeni. My to po prostu mamy. I przy przepięknym małżeńskim zbliżeniu wyzwalają się w nas te przepiękne, cudowne emocje i uczucia, które w nas są, w które nas uzbroił Pan Bóg. Właśnie po to nas w nie uzbroił, żeby to poprzez nasze piękne, czyste współżycie przyczyniało się do budowania naszej jedności, do pogłębiania naszych więzi, naszych relacji. I mamy pełne prawo z tego korzystać. Przy czym znowu tu podpowiadam i dopowiadam. Wszystko w obrębie tych granic, które są wyznaczone przez Pana Boga, które już nie wchodzą na płaszczyznę jakiejś rozpusty, o czym też powiedzieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o to, jeśli dobrze zrozumiałem, to drugie pytanie dotyczyło zróżnicowania potrzeb. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że mamy różne potrzeby w małżeństwie. Rzadkością jest sytuacja, kiedy małżonkowie idealnie od samego początku małżeństwa zaistnieli na poziomie jakby zbliżonych potrzeb. To zróżnicowanie wynika również właśnie z naszej męskości i kobiecości i zależność jest taka, że poziom potrzeb seksualnych u mężczyzny jest po prostu przeciętnie wyższy niż u kobiety. Ale to też jest rzecz, którą jeśli małżonkowie w naturalny, czysty sposób rozbudowują sami sobie, jakby kreują od początku swojego małżeństwa, to są w stanie stworzyć piękną harmonię, oczywiście wielokrotnie też na bazie gotowości do kompromisów. Bo to nie tylko potrzeby mogą być przeszkodą i ta różnorodność potrzeb, ale również sytuacje od chociażby otwartości na naturalne planowanie rodziny, które wymusza pewną dyscyplinę nawet wstrzemięźliwości, ale też od chociażby stan zdrowia, stany zdrowotne, stany chorobowe. Nie ma żadnego problemu, jeśli małżonkowie ze spokojem sobie tę sferę budują na płaszczyźnie miłości wobec siebie, pełnego poszanowania swoich też różnic i tej swojej naturalności, kobiecości, męskości. Z jednej strony we współpracy z Panem Bogiem, poprzez modlitwę na płaszczyźnie duchowej, a z drugiej strony też poprzez otwartość w rozmowie. Choć też, nie wiem, być może to się jeszcze pojawi, choć też zachęcam do tego, żeby tak bardzo spokojnie przeczytać sobie ten 7 rozdział 1 listu do Koryntian, szczególnie wersety od 3 do 6, w którym to fragmencie święty Paweł nam, małżonkom, mówi o powinności. Ja o tym powiedziałem, że otwartość na potomstwo jest pewnego rodzaju też powinnością, jaka stoi przed małżeństwem. Ta prokreacja, czyli otwartość na to, żeby się poczynały dzieci, jest czymś jakby naturalnym w istocie małżeństwa i święty Paweł nazywa to powinnością, że mamy sobie oddawać powinność, ale również w tym zakresie jakby pragnienia bliskości fizycznej po to, żeby nasze relacje i więzy miłości pogłębiać. Święty Paweł nazywa to powinnością. I święty Paweł przepięknie, zobaczcie, 2000 lat temu to w ten sposób opisuje, a nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Coś niesamowicie pięknego. Nie unikajcie, czyli jeśli jesteśmy małżeństwem, to czymś zupełnie naturalnym jest to, że w pełni korzystamy ze sfery łóżkowej, ze sfery cielesnej. Nie unikajcie jedno drugiego. Po to jesteście małżeństwem, tak można powiedzieć. Ale potem mówi tak. Chyba że na pewien czas, proszę bardzo, na jakiś tam czas, jeśli chcemy, ale za obopólną zgodą. Broń Boże, nie może być sytuacji, które jedno drugiemu narzuca takie okresy wstrzemięźliwości. No można powiedzieć tak, bez uzasadnienia. No bo ja rozumiem, jeszcze raz to powtarzam, choroba czy naturalne planowanie rodziny i okres wstrzemięźliwości z tego wynikający. Ale żeby z jakiegokolwiek innego powodu, tylko dlatego, że no oto chociażby dąsam się i na ten moment może nawet chcę zastosować jakiś element ukarania współmałżonka za to, że coś w jego postawie mi się nie spodobało, więc będę cię karała teraz seksem i już, nie? No, broń Boże, nie do przyjęcia sytuacja wbrew w ogóle istocie małżeństwa, wbrew zamysłowi Pana Boga wobec małżeństwa i nasz apostoł narodów to wyraźnie opisuje za obopólną zgodą.
Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Sławomir Kowal z strony z Bydgoszczy.
Prosimy, Panie Sławomir.
Ja dzwonię tutaj, ponieważ chciałem zabrać głos i tutaj mam takie dwie, czy tam więcej opcji, jak mi się narzuca. Pierwsze co, to tutaj taka, chodzi mi o naturalną antykoncepcję, gdzie jest napisane, że może tak, ci, którzy stosują tą naturalną antykoncepcję, to robią w ten sposób, że naturalnie nie godzą się jakby na to, żeby mieć dzieci. I jakby tym samym no, dyskwalifikują się do Bożego błogosławieństwa. To jest pierwsze. A poza tym też w pewnej wypowiedzi słyszałem przedstawionych przez mediów, że święty Franciszek wypowiedział się, że chrześcijanie nie są też jak króliki i też nie muszą mieć jakby tyle dzieci. I kolejna rzecz to dlaczego też uzależnia Pan, jakby włoży błogosławieństwo bezpośrednio od wartości na dzieci, bo tam w 28 rozdziale wydaje mi się
wersecie
powtórzonego prawa chyba nie ma tego napisanego bezpośrednio. I ostatnia rzecz to, i ostatnia rzecz to jest właśnie to, że widzę więcej osób, które mają większą ilość dzieci, rodziny wielodzietne, które są no jednak bardziej biedne niż bogate. A tutaj Pan wspomniał też, że jeżeli chcemy mieć więcej samochodów czy lepsze samochody, to do dzieła, i żeby mieć no więcej po prostu dzieci, tym razem będziemy mieli większe błogosławieństwo. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, bo być może nie tylko Pan tak interpretuje pewne treści, które ja tutaj przekazałem, bo być może rzeczywiście nie wszystko jest tak klarownie przeze mnie wypowiadane i Pana wątpliwości prowokują do tego, żeby coś doprecyzować. A tak jest zamysł też tej audycji, bo przecież to są rozmowy niedokończone, dające też możliwość zadawania pytań, aby coś wyjaśniać. Najpierw Państwa mówi, że no nie ma czegoś takiego jak naturalna antykoncepcja, bo naturalne planowanie rodziny to jest korzystanie z naturalnych, przepięknych mechanizmów cyklów płodności, w które również wyposażył nas, małżonków, Pan Bóg. I małżonkowie, odkrywając te mechanizmy, bardzo mocno potwierdzone naukowo i poparte nauką, mogą wybierać jakby dla siebie te okresy współżycia w czasie płodnym, w czasie niepłodnym, mając pełne prawo podejmować decyzje o tym, ile mają mieć dzieci, jak dużo ma być tych dzieci, autonomicznie podejmować, choć jako ludzie wierzący cały czas we współpracy z Panem Bogiem. A więc nie ma czegoś takiego jak naturalna antykoncepcja, tylko jest naturalne planowanie rodziny. Chociaż rzeczywiście można się spotkać z taką sytuacją, kiedy pojawia się pewna przebiegłość. Małżonkowie wykształceni, światli, mądrzy, doskonale zdający sobie sprawę ze zła wszelkich metod antykoncepcyjnych, bo nie ma czegoś takiego jak jakieś nieszkodliwe metody antykoncepcyjne, rozumiejąc jednocześnie, że rzeczywiście jest ten przepiękny, naturalny mechanizm cyklu płodności, rozpoznają tę płodność, korzystają z tej płodności, ale tylko po to, żeby w naturalny sposób unikać poczęcia. I to może być ewentualnie wtedy nazwane naturalną antykoncepcją. Teraz Pan pyta o to, jak to jest właśnie z tym Bożym błogosławieństwem, czy brak potomstwa dyskwalifikuje nas, jeśli chodzi o możliwość otrzymania Bożego błogosławieństwa. No ten 28 werset, Panie Sławku, 28 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, on jest taki bardzo czytelny. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną. Nie można mieć wątpliwości, że odczytywanie tego fragmentu właśnie w ten sposób ma wyglądać. Bóg błogosławi, ale jednocześnie oczekuje. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ja powiedziałem, że to jest pierwsze przykazanie postawione w ogóle całej populacji, całej ludzkości, każdemu małżeństwu również. A więc Bóg mówi, będę wam błogosławił, ale wy ze swojej strony. I proszę zwrócić uwagę, że to ma, i to jest okazja, żeby to powiedzieć, to ma czysty wymiar przymierza. Idea przymierza na kartach Pisma Świętego jest ideą w pewnym sensie fundamentalną, wyjściową. Przymierze synajskie, centralne, bo jakby wokół niego wszelkie inne idee i momenty odnawiania przymierza się koncentrują. Jego istota na tym polega. Pan Bóg wzywa Mojżesza tam na górę Synaj. 40 dni Mojżesz tam przebywa, tak niezmiernie jakby się do tego skrupulatnie i radykalnie przygotowując, ponieważ dokonuje się coś niezwykłego. I Mojżesz otrzymuje dekalog jako pośrednik reprezentujący nas wszystkich. Przychodzi z tymi tablicami i bardzo precyzyjnie są tam zapisane oczekiwania Pana Boga. Ale zaraz za tymi oczekiwaniami płynie obietnica Pana Boga. I właśnie ta obietnica między innymi w tym 28 wersecie Księgi Powtórzonego Prawa jest pokazana, co to znaczy to Boże błogosławieństwo. To jest idea przymierza. Pan Bóg mówi tak, ja od was oczekuję tego, choć i tak w istocie to, co Pan Bóg od nas oczekuje, to też jest prezentem od Niego, bo to jest dla naszego dobra. Wypełniajcie to, a ja ze swojej strony deklaruję wobec was pełną ochronę, pełne Boże błogosławieństwo. I proszę zwrócić uwagę, że akurat w przypadku tego Synajskiego, to co się dalej od Księgi Wyjścia, w zasadzie w ogromnej ilości miejsc Pisma Świętego pojawia, to nawet to, że Pan Bóg chroni bezpośrednio przed niebezpieczeństwami militarnymi. Pojawiają się obce wojska, obce potęgi, mocarstwa i królowie i cały czas występuje ta zależność. Spokojnie, nie bójcie się, będziecie wierni moim prawom, przykazaniom. Ja będę was chronił również przed tymi potęgami, nawet jeśli one będą znacznie was liczebnie przekraczały. I tutaj jest jakby takie przepiękne praprzymierze, preprzymierze, nawet można powiedzieć, to pierwsze przymierze. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ja będę was, wam błogosławił. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Panie Sławku, jeśli chodzi o ten 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, pan mówi, że tutaj nie odnajduje pan bezpośredniego odwołania, ale ja o tym mówiłem, że jeśli tu czytam, jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu pana swego i wiernie wypełniał wszystkie jego polecenia, które ja ci dzisiaj daję, wywyższy cię Pan. No to dokładnie odnosi się również i do naszego. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana mojego, no to pierwszym głosem Pana do małżeństwa jest właśnie to. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Jeśli będziesz słuchał, to ja cię wywyższę i spełnię wobec ciebie wszystkie te błogosławieństwa. I już dalej od drugiego wersetu tego 28 rozdziału są te błogosławieństwa uszczegółowione. Teraz, ile ma być tych dzieci? Bo ta wypowiedź kochanego papieża Franciszka na pewno nie zawierała jakiegoś potępienia małżonków posiadających dużą ilość dzieci. Różne głosy to wyzwoliło, nawet wśród, no powiedzmy, naszych polskich, katolickich publicystów, w których jakoś papież Franciszek został wręcz zaatakowany, tak bym powiedział, za tę właśnie wypowiedź. Dla mnie to było kompletnie niezrozumienie, jak można było o coś takiego papieża Franciszka podejrzewać. On to wyraźnie powiedział w trosce o małżonków, ale jakby z akcentem na to, że w owej otwartości na potomstwo, oprócz naturalnych mechanizmów płodności, które człowiek ma i w które został przez Pana Boga uzbrojony, jeszcze istnieje obok tej sfery rozumność. Jeśli mówimy o podobieństwie człowieka do Pana Boga, to bardzo ważną częścią, przejawem owego podobieństwa jest nasza rozumność. I tym się różnimy od owych królików, że w przypadku zwierzątek one niestety podlegają całkowicie instynktowi, nie bardzo mogąc wpłynąć na to, co w sferze rozrodczej się dzieje, kierując się tylko owym instynktem. My na szczęście mamy jeszcze rozum. A więc mamy się też z wdzięczności Panu Bogu za człowieczeństwo, za sferę cielesną, posługiwać rozumem. I teraz, ile ma w takim razie mieć dzieci małżeństwo, żeby mieć spokój, że otwiera się na owo błogosławieństwo? Odpowiedź jest taka. Tyle, ile we współpracy z Panem Bogiem małżonkowie świadomie rozeznają, podejmą decyzję i będą mieli. Ale uwaga, może to być zupełnie indywidualna sprawa, nie może być, a jest zupełnie indywidualna sprawa w odniesieniu do każdego małżeństwa. Uwaga, jedno małżeństwo może mieć pełny komfort, że wychodzi naprzeciw całkowicie współpracy z Panem Bogiem i otrzymuje pełnię Bożego błogosławieństwa, mając tylko jedno dziecko. Przykłady biblijne są też na to, od chociażby owa Elżbieta i Zachariasz, którzy są rodzicami świętego Jana, również rodzice Maryi, z tego co wiemy, choć z apokryfów właśnie tylko tę jedną córkę mieli. I wiele innych małżeństw z jednym dzieckiem w Piśmie Świętym. A w innym przypadku, inne małżeństwo, rozpoznając wolę Pana Boga, współpracując z Panem Bogiem, otwierając się na owo potomstwo, mają troje, mają czworo, nie ma, proszę się nie obawiać, nie ma czegoś takiego, że bezwzględnie głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa jest duża ilość dzieci. Ja powiedziałem, że głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa jest otwartość na potomstwo, otwartość, nie zamykanie się, otwartość na potomstwo, a nie duża ilość. Owszem, w tym, co ja powiedziałem, i pan to przywołał, że marząc jako mężczyźni o dobrym samochodzie i o dobrym mieszkaniu, mamy iść do sypialni, ale tam w sypialni, nie przepraszam, właśnie tak jak czasami się mówi, co rok to prorok, tylko otwartość na potomstwo, współpraca z Panem Bogiem. Przecież w tej sypialni najpierw mamy paść na kolana, tak jak Tobiasz i Sara, najpierw paść na kolana, modlić się, wielbić Pana Boga za fakt stworzenia małżeństwa, my mężczyźni, Panie Sławku, deklarować Panu Bogu, że nie dla rozpusty, a dla związku prawego żyjemy w tym małżeństwie i pytać Pana Boga, Panie Boże, ile mamy mieć dzieci? Jaki jest Twój pomysł dla nas? Jaki jest Twój pomysł wobec nas? I rzeczywiście też coś, nie chcę tego nie zauważyć, ciekawego Pan jeszcze poruszył, mówiąc o tym, że dostrzega się bardzo często małżeństwa katolickie, mające sporo potomstwa, a jednocześnie żyjące w biedzie. Ja bym powiedział tak, czy koniecznie w biedzie? No, czy to, że nie stać wiele małżeństw mających większą ilość potomstwa na luksusy, to jest bieda? W moim odczuciu nie, to jest wybór. To jest po prostu wybór. I dla mnie to jest piękne, sam podziwiam, no my jako rodzice trojga dzieci też nie opływamy w luksusy. Ja jako mężczyzna mam swoje marzenia, ale nie mam pretensji do Pana Boga, że jeżdżę 10-letnim samochodem z bardzo dużym przebiegiem. Naprawdę nie mam w ogóle o to pretensji do Pana Boga, dlatego że ja również o tym rozmawiam z Panem Bogiem, mówiąc, Panie Boże, jaki jest Twój plan wobec samochodu, którym mam jeździć? Jaki jest Twój plan wobec poziomu życia materialnego, standardu naszego mieszkania, w którym mieszkamy, całej sfery materialnej? Mam to konsultować, ale mam mieć ustawione pryncypia, mam mieć ustawione priorytety. Najważniejszy jest Pan Bóg i wola Pana Boga wobec naszego małżeństwa, wobec naszej rodziny, wobec też również i tej sfery, sfery naszej otwartości na potomstwo. I wielokrotnie małżonkowie, którzy pozornie, no mając kilkoro dzieci, według oceny zewnętrznej żyją w jakimś tam ubóstwie, są ludźmi bardzo, bardzo szczęśliwymi w takim znaczeniu obiektywnym tego szczęścia, nie jakimś tam sztucznym i lansowanym przez obecną cywilizację. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że bardzo często ludzie żyjący w jakimś tam dostatku materialnym w ocenie tej zewnętrznej, nie wiem, to już nie jest ważne w tym momencie, czy mający taką czy inną ilość dzieci, ale wcale nie są szczęśliwi. Więc może jakby nie na to akcent ma być położony. Ja lubię mówić w ten sposób, że właśnie szczególnie do nas mężczyzn, że jest recepta, ja ją wydobywam ze Słowa Bożego, jest recepta na to, żebyśmy sobie dostatnio żyli. Dostatnio, żeby nam nigdy niczego w małżeństwie nie zabrakło. Nie bogactwo, dostatnie życie. Bo ja wiem, że są samochody za 300 tysięcy, są samochody za 150 tysięcy, a ja jeżdżę samochodem, nie wiem, za 10 tysięcy i też mi to zupełnie wystarczy i spełnia to moje męskie ambicje. Więc mówię o dostatnim życiu, to znaczy takim, że niczego nam nie brakuje. I jest na to recepta. Ta recepta się składa z trzech punktów, ale pierwszym punktem tej recepty jest właśnie to, nasza otwartość na potomstwo. Otwartość, nie ilość, otwartość na potomstwo. Drugim punktem tej recepty jest to, abyśmy wszystko w sferze materialnej, zarówno decyzje o pracy, jak i decyzje o kupnie samochodu, o kupnie domu, o zmianie pracy, o kredycie, żebyśmy wszystko konsultowali z Jezusem. Panie Jezu, co Ty myślisz o tym moim pomyśle, że chcę zmienić samochód, że chcę zmienić dom, że chcę wyremontować łazienkę, że chcę wyremontować kuchnię, oczywiście wielokrotnie biorąc kredyty. Co Ty o tym, Panie Jezu, myślisz? Pełna współpraca z Jezusem. A trzeci warunek jest, ja jako świecki chcę to powiedzieć, ten trzeci warunek, bardzo mocno obecny w Słowie Bożym, to jest dziesięcina. To jest dziesięcina. Kochani katolicy, Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby nam niczego nie brakowało. Żebyśmy żyli w dostatku. Proszę, wyzbądźmy się myśleniem, że katolik to biedny człowiek. Absolutnie nie. Mamy prawo do dostatku, do tego, żeby żyć w ładnych mieszkaniach, jeździć na porządne urlopy i bezpiecznymi samochodami. Ja nie mówię bardzo drogimi, ale bezpiecznymi samochodami. Mamy pełne prawo do tego i Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy właśnie w taki sposób funkcjonowali. A jednocześnie Pan Bóg chce, żebyśmy malutką część Jemu też oddali. Bo 10% z tego, co dostajemy, to jest naprawdę malutka część. Nie połowa, nie jedna trzecia, tylko 10%. Ale to jest bardzo uczciwe wobec Pana Boga. Jeśli mamy świadomość, że wszystko, co otrzymujemy, jest efektem Jego błogosławieństwa i naszej z Nim współpracy, to powinniśmy mieć naturalną potrzebę oddzięczania Mu się. Panie Boże, proszę bardzo, te 10% jest Twoje, oddaję to na potrzeby Kościoła. I to jest właśnie ta recepta na to, żeby nam niczego nie zabrakło. I proszę mi wierzyć, nie ma czegoś takiego jak konieczność, aby katolik był biednym człowiekiem.
Świętość łoża małżeńskiego to temat dziś podejmowany. Naszym gościem w audycji dla małżonków i rodziców doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Za tydzień we wtorek święci obrońcy życia ksiądz dr Andrzej Pryba oraz Krystyna Zając. 23 czerwca Wiem, że mam anioła, brat Tadeusz Ruciński, siostra Estera Zuber, redaktorzy miesięcznika Anioł Stróż. I 30 czerwca randka małżeńska, po co, kiedy i jak. Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie podejmą ten temat w audycji dla małżonków i rodziców, a ta audycja w każdy wtorek o 21.30 na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Radio Maryja?
Radio Maryja, proszę przedstawić się i zabrać głos.
Dobrze, już na antenie jestem, tak?
Tak, tak.
Nazywam się ksiądz Tomasz Szaszulkiewicz, jestem z diecezji legnickiej i proboszczem. I tak chciałem kilka rzeczy powiedzieć w sprawie tej audycji. W ogóle cieszę się tym tematem. W ogóle te audycje wtorkowe o małżeństwie są dosyć interesujące. Cieszę się tematem szczególnie otwartości na płodność i w ogóle na dzietność w małżeństwie, ponieważ ja jako ksiądz od wielu lat mówię o tym i w homiliach, i także w takim posługiwaniu w naukach przedmałżeńskich, czy po prostu w rozmowach indywidualnych z małżonkami. Czasami spotykałem się z takimi przykładami, może nie przykładami, ale nieraz takim wręcz atakiem, że jakim prawem komuś tam narzucam, że ma być więcej dzieci. Ale z czasem widzę, że ogólnie teraz gdzieś powoli ludzie zaczynają myśleć o tym, że małżeństwo jest to, aby mieć dzieci, także tym się cieszę. Moja wątpliwość się tylko zrodziła, podejrzewam, że pan, który tutaj się wypowiada, zrodziła się tylko wątpliwość w czasie rozmowy, takiego przedstawienia tam z tym błogosławieństwem, jak jest jedno dziecko, czy jak dwoje, że można być otwartym na płodność, a mieć tylko jedno dziecko. To oczywiście zgodzę się, że ktoś może być chory, no może też adoptować dzieci, ale z reguły powiem tak, że też metody naturalne pewnie tak można tymi metodami, tak można, że tak powiem, wymanewrować troszeczkę swoje sumienie, że małżeństwo sobie właśnie tych dzieci będzie miało mało, jedno i dwoje i koniec, i hulaj dusza, że tak powiem, później mają 40 kilka lat i są sami w domu, tak, i narzekają na inne rzeczy. I takie tylko moje dopowiedzenie, ale ogólnie bardzo dziękuję i bardzo się cieszę tą audycją.
Bardzo dziękujemy za ten głos, bo nie jest to częsta sytuacja, żeby tej rozmowie ze słuchaczami pojawiła się wypowiedź kapłana i to na dodatek właśnie duszpasterza z funkcją proboszcza, jeśli dobrze zrozumiałem, księdze Tomaszu. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. Diecezja legnicka jest mi bardzo bliska, dlatego że sąsiaduje z moją diecezją. Ja pochodzę ze Wschowy, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Bardzo często bywam w Legnicy, też z wielu powodów. Bardzo często też bywam w waszej diecezji u wielu duszpasterzy. Mam przyjemność pomagać w tym posługiwaniu na rzecz małżeństwa i rodziny. Rozumiemy się, bo tutaj jakby nie ma jakiejś polemiki przeciwstawnej. Ja opieram to, co powiedziałem, że można nie mieć obawy, można się wyzbyć tej obawy, jeśli chodzi o dopływ Bożego błogosławieństwa, że nie będzie tego dopływu, jeśli się będzie miało tylko jedno dziecko. Opieram to na przykładach biblijnych. Zauważamy takie przykłady, jeszcze raz to powtarzam, bez wątpienia. Zauważamy ogromną ilość przykładów wielkiego poziomu bólu serca małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci. Mówię o Starym Testamencie. Dlatego, że oni tak to rozumieli. Co za tragedia. Nie mamy dzieci. Pan Bóg nie będzie nam błogosławił. Więc to pragnienie posiadania dzieci było też dlatego tak bardzo mocne, co te przykłady pokazują, ponieważ pragniono tegoż błogosławieństwa, tegoż wsparcia w każdej dziedzinie. Natomiast ja wyraźnie też to tak, i już po raz kolejny to powtarzamy, tak to interpretuję, że warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa jest otwartość na potomstwo. Otwartość na potomstwo. I też przed chwilą panu Sławkowi to jeszcze przybliżałem, że ta otwartość na potomstwo, korzystając z naturalnego planowania rodziny, zakłada pełną współpracę z Panem Bogiem. I myślę, że rozumiemy to, księże Tomaszu, że dane małżeństwo, ksiądz Tomasz pewnie też ma w swojej parafii takich małżonków, którym naprawdę nie można zarzucić tego braku współpracy z Panem Bogiem, bliskości z Panem Bogiem, głębi i szczerości tej wiary. I mają jedno dzieciątko, jeśli nawet nie ma jakichś wyraźnych, konkretnych przeszkód, tylko właśnie efektem tej współpracy jest to, że jest to jedno dzieciątko. I trzeba to po prostu zostawić. Jest to sprawa naprawdę indywidualna, choć bez wątpienia dla całości społeczeństwa nie powinniśmy przyjmować takiego standardu, że każde małżeństwo będzie miało jedno dzieciątko. Natomiast przepięknie to wyraźnie widać, że w całości jakby i tej społeczności, wspólnoty, parafii i kościoła w kraju i szerzej przepięknie się to jest w stanie wyrównać, ponieważ jedno małżeństwo przepięknie współpracując z Panem Bogiem jest obdarzone tylko jednym dzieciątkiem, ale zaraz obok jest małżeństwo, to jest obdarzone czwóreczką dzieci, piąteczką dzieci i jest się w stanie to bardzo ładnie wyrównać. Natomiast ja bardzo księdzu dziękuję za to, że ksiądz jest aktywny na tej płaszczyźnie. Bardzo dziękuję i proszę nie ustawać tej gorliwości. Tu chciałem też z radością pokazać przykład kapłana, którego też osobiście poznałem, który mówi, że w jego parafii nie brakuje chrztów, a co za tym idzie też nie brakuje dzieci pierwszokomunijnych, ale potem też nie brakuje małżeństw. Nie ma kryzysu demograficznego, nie ma niżu demograficznego, jest przyrost naturalny. I on wie, że w dużym stopniu jest to też jego zasługą. I metoda, którą on od wielu lat, jako bardzo doświadczony duszpasterz, wobec którego parafianie mają bardzo duży szacunek, metoda, jaką on stosuje, jest taka, że w czasie wizyty duszpasterskiej, w czasie kolędy, ta pierwsza część spotkania odbywa się oczywiście w pokoju, przy stole, z krzyżykiem, ze świecą, ze świecami, z modlitwą, ale druga część odbywa się w sypialni, kiedy proboszcz mówi, a teraz idziemy do sypialni i wówczas w sypialni święci owo łoże małżeńskie, prowadzi z małżonkami modlitwę w tymże łożu małżeńskim, jakby ich reprezentując, prosząc Pana Boga o to, aby były dzieci w tym domu, w tej rodzinie, ale aby była otwartość na potomstwo, ponieważ ma ogromny szacunek, więc robiąc to już od dłuższego czasu, nikt tam się nie dziwi, nikt nie protestuje, nikt nie jest zaskoczony. I rzeczywiście mocno to podkreśla, że to powoduje, że jest przyrost naturalny w jego parafii. Właśnie ten dodatkowy taki, że tak powiem, obrzęd święcenia sypialni i modlitwy małżonków z proboszczem przy łożu małżeńskim. Więc też zachęcam do tego, żebyśmy się spróbowali jakby otworzyć i na taką praktykę naszego duszpasterstwa.
Kolejny telefon, halo. Prosimy. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie.
Jest pan na antenie, proszę przedstawić się.
Mam na imię Adam. Jestem z Dąbrowy, okolicy Mogilna w Kujawsko-Pomorskim i tutaj chciałbym wyrazić takie moje zdanie na temat właśnie tego, co powiedział ten pan bodajże Sławomir, tam przed tym kapłanem, który się wypowiedział, co on nazwał to naturalne planowanie rodziny, on nazwał naturalną antykoncepcją.
Tak,
ja się z tym nie zgadzam, gdyż moja żona jest po urodzeniu dziecka i w tej chwili jakby jest bardzo duże ryzyko, że gdybyśmy poczęli kolejne dziecko, to ono po prostu umrze, gdyż jeszcze te wszystkie czynności, takie te siły witalne nie są w pełni przywrócone, to wszystko tam się musi, jakby to powiedzieć, zregenerować. No i teraz jakby idąc tą myślą, którą wyraził tamten pan, jeżeli my unikamy współżycia właśnie w tym cyklu płodnym, to jakby stosujemy antykoncepcję, grzeszymy, no ale no gdybyśmy za przeproszeniem się, jakby to powiedzieć, współżyli jak zwierzątka, to no narazilibyśmy nasze kolejne dziecko po prostu na śmierć, więc no moje zdanie jest takie, że tutaj tak jak pan, nie wiem, gość, ja od niedawna słucham audycji, więc nawet nie wiem, jak pan się nazywa,
ale... Guzewicz.
Bardzo mi miło, ale no właśnie chodzi o to, że tutaj mam używać tego rozumu, żeby rozeznać, kiedy możemy, bo my bardzo jesteśmy otwarci, aczkolwiek no dzięki Bogu tak nas Pan Bóg wyposażył, że no możemy zadecydować, kiedy będziemy gotowi i zdrowotnie, witalnie i no i też no, taka sytuacja, tak, że na przykład kiedy jest no jakieś tam przeciwności duże, jakieś materialne też trzeba sobie no jakby to powiedzieć też na to mieć uwagę, tak, żeby nie pogorszyć tej sytuacji, która na przykład jest. No to jest tyle i bardzo dziękuję. Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Adamie, bo Pan rzeczywiście też dopowiedział to już w tym momencie jako świadectwo, treść do tych słów, które były tutaj wypowiadane, że rzeczywiście oprócz tych naturalnych, pięknych mechanizmów, które Pan Bóg nas uzbroił, mamy jeszcze rozum i właśnie po to mamy się nim posługiwać, żeby też wychodzić naprzeciw takim niebezpieczeństwom, o jakich Pan powiedział. A jeszcze jako osoby wierzące właśnie mamy ten przepiękny przywilej, że nasze pomysły konsultujemy z Panem Bogiem i wtedy jest szansa, że już rozwiązanie pojawia się optymalnie najlepsze, jakie może być.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Cześć Boże, pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Poznania.
Prosimy, Panie Krzysztofie.
Ja prosiłbym Pana doktora jeszcze o doprecyzowanie takiej sprawy, jak zgoda obojga rodzin małżonków na pożycie małżeńskie. Jesteśmy już oboje po 60. Mamy 6 dzieci, także zdawałoby się, że już obowiązek zbudowania rodziny i wydania potomstwa mamy już jakby załatwiony. No ale jest taka sytuacja. No, żona od 6 lat odmawia pożycia małżeńskiego. Mówi, że no nie może, nie potrafi, że nie chce i że no nie jest, kiedy ja proszę czy nalegam. Mówi, że no, szuka jakichś takich pretekstów, powiedzmy. No. Mówi, że ja ją niewystarczająco kocham, że nie jest narzędziem, przedmiotem i że ona już nie może współżyć. No, jeżeli w odniesieniu do treści Koryntian, tego siódmego rozdziału, także
tak.
Oddawajcie powinność sobie, nie ustawajcie. Chyba, że wspólną zgodą i na czas modlitwy.
Tak,
tak dokładnie treść nie ma przed sobą.
Tak.
No właśnie, nie bardzo wiem, jak, zresztą jak to żonie przedstawić. No oczekuję tego pożycia, tego ciepła, tej bliskości. No, nawet skorzystaliśmy z pomocy kapłana, doradców, też w pasterstwie rodzin. No jednak postawa żony jest nieubłagana. I czy mógłbym prosić o jakieś doprecyzowanie w takich sytuacji?
Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie za odwagę w wypowiedzeniu też tego problemu, a ze swojej strony też chcę pogratulować właśnie tego, o czym przy przedstawieniu pan powiedział, że jesteście rodzicami szósteczki dzieci. No, Bogu niech będą dzięki za waszą otwartość i przyjęcie tego potomstwa. Najpierw chcę powiedzieć, że nie ma takiego czegoś jak precyzowanie, powiedzmy, wieku, do którego małżonkowie mają sobie spokojnie z tego seksu korzystać, a potem już w zasadzie powinni zwolnić albo też zrezygnować. Absolutnie nie. I tutaj w miarę upływu lat nie musimy obawiać się tego, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy już nie powinniśmy tego robić, bo przecież znamy takich małżonków, którzy, mając dużo więcej lat niż państwo, cieszą się tą sferą cielesną, podkreślając to, że to jest jeszcze w ich życiu bardzo ważne, bo cały czas to podkreślamy, że ta sfera w małżeństwie służy nie tylko prokreacji, ale też właśnie temu, o czym też pan mówił, okazywaniu sobie czułości, bliskości po to, aby budować i pogłębiać tę jedność w małżeństwie. Sytuacja, o której pan powiedział, według tej pana relacji pokazuje, że nie ma jakichś przeszkód zdrowotnych, które by z tego powodu jakby eliminowały współżycie, że byłoby to zagrożeniem dla stanu zdrowia małżonki. Owszem, coś tutaj się takiego pojawiło, kiedy pan wypowiadał, że jednym z powodów, który potwierdza odmówienie bliskości, jest to, że żona mówi o tym, że no nie czuje się wystarczająco kochana. I tutaj taka iskierka się rodzi, takie światełko się rodzi, bo bardzo też piękne i gratuluję jest to, że państwo nie poprzestajecie na trwaniu jakby w tym problemie tylko w obrębie swojego małżeństwa, ale też poprosiliście o pomoc i kapłan, i poradnictwo. Ale na pewno jednym z ważnych warunków, tak chcę to nazwać, tej otwartości na bliskość cielesną ze strony żony, jest właśnie to, abyśmy my jako mężczyźni wychodzili naprzeciw tym naturalnym oczekiwaniom, które żony mają wobec męża. Powiem tak wyprzedzająco, że nie możemy się dziwić, jeśli w żonie jest właśnie taka postawa niechęci do tych zbliżeń cielesnych, jeśli my nie wypełniamy właśnie tych oczekiwań. I nie powinniśmy się też bać jako mężowie tego, że one stawiają wobec nas oczekiwania. To jest kobieta, to jest właśnie ta różnorodność, o której mówimy. I w przypadku mężczyzny wymaga to wielu działań, ale punktem wyjścia jest rozumienie właśnie tej różnicy, tego, że to jest kobieta, czyli takie podstawowe oczekiwania kobiet wobec żon, wobec mężów, czyli żon wobec mężów. To, żebyśmy od rana do wieczora byli delikatni, czuli w słowach, w zachowaniu. No nawet to, dlaczego ty na mnie krzyczysz, a mąż mówi, przecież ja nie krzyczę, a wystarczy tylko, że troszeczkę ton podniesiemy, wypowiadając tam jakieś uwagi, a dlaczego to i tamto tak i tak zrobiłaś? Ona to już traktuje jako podniesiony głos, ale to jest obiektywne. Dla niej to jest podniesiony głos. Albo często jest tak, dlaczego trzaskasz drzwiami? No, ona ocenia to jako trzaskanie, a to by się wydaje, że to nie jest żadne trzaskanie, to jest tylko po prostu przymknięcie tych drzwi, tylko tak jakby stosownie do no, męskiej natury i tyle. Nie muszę się tam jakąś delikatnością przejmować, bo jestem mężczyzną. No nie musisz, ale jak jest to obok ciebie żona i jej to przeszkadza. Dalej. zapewnienia o miłości. Ona chce to słyszeć, że jest kochana. Ona wie, że jest kochana, ale chcesz też jako kobieta potwierdzenia słownego. Kocham cię, jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Dalej, komplementy. Jest kobietą i tego bardzo potrzebuje, żeby właśnie to słyszała. Jaka jesteś piękna, jaka jesteś śliczna. No życia sobie bez ciebie nie wyobrażam. Jaka jesteś cudowna, mój kwiatuszku, mój aniołeczku, moja księżniczko. To nadskakiwanie, to adorowanie, to porywanie do kawiarni na jakiś spacer wspólny, czy nawet do opery, do teatru, nie wiem, do kina, czy wychodzenie naprzeciw nawet właśnie jakimś tam oczekiwaniom wobec sfery finansowej, to żebyśmy no, od czasu do czasu rzeczywiście pozwolili na to, żeby żona sobie kupiła jakąś ładną rzecz, którą by chciała, w której by się lepiej poczuła. Bo jeśli tego nie ma, jeśli tego brakuje, tworzą się takie deficyty i ona zauważa, że no, potrafię być jako mąż czuły i delikatny, ale tylko wtedy, kiedy za chwilę pragnę właśnie tego zbliżenia i ona wie, że to jest interesowne. I ona to wyraźnie czuje, że to jest interesowne. To w miarę upływu czasu w niej się po prostu buduje niechęć, bo ona ma takie myślenie, no tak, potrafię być czuły i delikatny, ale tylko interesownie, tylko wtedy, kiedy coś ode mnie chce. A ja jestem normalną, zwykłą kobietą i ja chcę, żeby on był czuły i delikatny wobec mnie, ale od rana do wieczora. Nie tylko wtedy, kiedy coś ode mnie chce. I proszę się też nad tym zastanowić, czy czegoś takiego właśnie nie było, bo panie Krzysztofie, może nawet tego nie zauważyliście, szósteczka dzieci to sporo obowiązków i jakaś taka naturalna jakby gonitwa w tym rytmie życia, ale żona jest żoną, żona jest kobietą i być może tworzyły się w niej w miarę upływu lat właśnie deficyty z powodu braku tego, czego ona jako zwykła kobieta oczekiwała od pana jako mężczyzny. I teraz uwaga, macie o tym rozmawiać, ale owszem, i ten argument, który pan tutaj przytacza, ten siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, też jest ważny, bo święty Paweł nazywa to powinnością. Święty Paweł mówi to, nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą. I tu święty Paweł wcale nie precyzuje wieku. Tak ma być po prostu przez cały okres życia w małżeństwie. Mamy sobie tę powinność oddawać. I tego argumentu też można używać, spokojnie się nad tym we dwoje pochylając nad tym tekstem, ale jeśli mogę tak jako mężczyzna mężczyźnie podpowiedzieć, to zacząć właśnie od tego, zacząć te działania od tego, żeby kupić prezent, wyznawać miłość, obsypywać komplementami, być czułym, delikatnym, nadskakiwać, zdobywać, być dżentelmeńskim, proszę mi wierzyć, to nie chodzi o to, że ja teraz podpowiadam jako pewien element terapii, którą macie zastosować w swoim małżeństwie, tylko ja po prostu podpowiadam rzeczy zupełnie podstawowe, które każdy mąż ma wypełniać wobec po prostu swojej żony. Dlatego, że to jest po prostu kobieta i to jest żona. Natomiast jakoś tak czuję, że może rzeczywiście tego brakowało i stąd jest taka niechęć. Chociaż, kochane żony, też chcę skorzystać z tego głosu pana Krzysztofa. Nie wolno narażać męża na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić wtedy, kiedy mąż będzie zmuszany do takiego długiego okresu wstrzemięźliwości. Wielu mężczyzn sobie nie radzi w tych długich okresach wstrzemięźliwości. Jeszcze raz powtarzam, jeśli nie ma tej obiektywnej przeszkody, tu akurat nie ma i wielokrotnie nie ma, jest tylko właśnie taka postawa żony. Pewnej niechęci. Uwaga, powiem teraz coś bardzo trudnego. W wielu kompetentnych źródłach też przeczytamy, że czasami trzeba się zmuszać do tej bliskości fizycznej. Święty Paweł nazywa to powinnością, co też można w ten sposób zinterpretować. Nie mam ochoty, ale muszę wypełniać swoją powinność, czyli muszę się zmusić też. No, czy wobec dzieci nie stosujemy często, przepraszam, nie funkcjonujemy często właśnie w takiej postawie? No i bardzo nam jest nie na rękę, że w momencie, kiedy dzieciątko jest malutkie i zaczyna płakać, a ja oglądam jakiś ciekawy program telewizji albo mecz, jest to dla mnie miłe i w tym momencie ważne, ale i co? No, muszę się zmusić, wstaję i idę i wypełniam tą powinność. Ale potem przez całe życie dorastania naszych dzieci bardzo często tak jest, że do wielu czynności wynikających z faktu bycia rodzicem musimy się zmuszać. I jakoś tak szczególnie nad tym ubolewamy? No nie. Ja też lubię to powtarzać, że jestem rodzicem i tyle. I to jest zupełnie podstawowa rzecz, że do wielu rzeczy dla dobra moich dzieci zaangażowanie czasowe, zaangażowanie też często wysiłkowe, no to, że nie wiem, przez parę dni od rana do wieczora maluję dla córki mieszkanie, wiedząc, że nikt inny tego nie zrobi, tylko ja, jest naturalną konsekwencją tego, że jestem ojcem, no i już. Robię to, choć gdzieś tam tak w pierwszym takim odczuciu, może można by tak powiedzieć, chciałoby się coś innego robić, tak? Co jest zupełnie naturalne. I tak samo proszę wierzyć, to, że jesteśmy małżonkami, pociąga i taką konsekwencję, że sfera cielesna ma być realizowana. Powinność ma być realizowana, jak święty Paweł ją nazywa. I dlaczego ja tak mocno to podkreślam, apelując w tej chwili do niewiast? Drogie panie, a jeśli to doprowadzi dłuższy okres przemięźliwości, że mąż będzie korzystał z pornografii, że mąż, idąc dalej, będzie korzystał z samogwałtu, że mąż, nie daj Boże, zacznie myśleć o zdradzie, że mąż, nie daj Boże, skorzysta z tej zdrady, to co wtedy powiesz? No ten drań, jak mógł coś takiego robić? I całą winę tylko na niego przerzucisz? Że to jest jego decyzja, że ta pornografia, że ten samogwałt, że te zdrady, najpierw zdrady w myślach, potem zdrady w czynie? Sorry, jesteś współwinna tej sytuacji. Naprawdę jesteś współwinna tej sytuacji. Zmuszanie męża do długiego okresu wstrzemięźliwości pociąga takie niebezpieczeństwa. Ja wiem, że to jest problem mężczyzny. To on musi sobie z tym radzić, żeby pokonywać te pokusy i broń Boże nie sięgać do tej pornografii, do tego samogwałtu i do tych zdrad, do tego myślenia o zdradach i do tej realizacji zdrad. To jest jego problem. Ale ty też masz w tym współudział. Naprawdę to tak jest. I w tym momencie no, mocno przestrzegam z troski o dobro małżeństwa, z troski o dobro duchowe, bo jego grzech nie jest tylko jego grzechem. Zawsze w małżeństwie i grzech jednego ze współmałżonków jest grzechem obojgu, kropka. Współodpowiedzialność w różnych proporcjach, ale spada na obojgu. Jesteśmy jednym ciałem. Przytaczaliśmy to wyrażenie dzisiaj bardzo często. A więc też proszę troszeczkę się jakby przestraszyć. I zadawać sobie takie pytanie, że czy to, że ja odmawiam bliskości z mężem, bo jestem na niego obrażona i wiele rzeczy mi się w jego postawie nie podoba, czy to przypadkiem nie powoduje narażania go na grzech śmiertelny? Na śmierć duchową? No naprawdę można się przestraszyć. Bardzo proszę brać pod uwagę również i taki aspekt.
Świętość łoża małżeńskiego, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, naszym Państwa gościem. Ostatnie słowo, ostatnie pozdrowienia dla małżonki na pewno.
Tak, na początku też było. Mam nadzieję, że kochana małżonka wytrwała. Również oglądając wcześniej naszą audycję, nasz program w telewizji. Bardzo chciałbym podziękować przede wszystkim mojej kochanej Joli za nasze małżeństwo i za to, że właśnie w naszym przypadku tak było i tak jest, że tą świętość małżeńską, świętość łoża małżeńskiego budujemy sobie od początku we dwoje naszego małżeństwa. Bogu dziękuję za to, że wytrwaliśmy w czystości przedmałżeńskiej, za to, że od pierwszego dnia małżeństwa rozpoczął się właśnie ten piękny etap budowania piękna naszego łoża małżeńskiego, startując zupełnie od zera i cały czas to podkreślam, że naprawdę nie jest do tego potrzebna jakaś akademia z zakresu życia seksualnego, jeśli małżonkowie tak sobie we dwoje od początku w małżeństwie we współpracy z Panem Bogiem to budują, to efekty są przecudowne i za to bardzo, bardzo chcę mojej kochanej Joli podziękować, również naszym kochanym dzieciom, trójeczce naszych dzieci. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciół, którzy słuchali, którzy przysyłają SMS-y też wspierające. Jeszcze raz pozdrawiam Państwa Polakiewiczów, Panią Elę i Pana Leszka, kochanych, naprawdę przecudownych ludzi właśnie dlatego, tak bezinteresownie już taki długi okres angażują się w realizację tych audycji i kochanemu ojcu Benedyktowi, któremu, z którym dzisiaj współpracuję już od popołudnia. To był piękny czas, ojcze, i za tematy, i za wsparcie, i za pytania. I wam, kochani słuchacze, którzy... No i proszę, jak wielu nas było, jak wielu słuchało tej audycji, jak wielu telefonowało, co potwierdza, jak bliscy sobie jesteśmy właśnie w tej rodzinie Radia Maryja, w tej wspólnocie Kościoła też, którą tworzymy. Więc bardzo dziękuję za ten piękny czas i zachęcam do tego, żeby pochylać się nad tymi tekstami, żeby tak z pokorą sobie te teksty analizować jako taką wręcz stałą lekturę, bo tych tekstów tak bezpośrednio dotyczących świętości małżeństwa i świętości łoża nie ma dużo, ale one są bardzo konkretne. One są bardzo konkretne i każde małżeństwo tak spokojnie, razem, we dwoje, we współpracy z Panem Bogiem jest w stanie wydobyć z tego dla siebie cudowne wskazania, przesłania, ale jednocześnie takie wsparcie i potwierdzenie, nie? Że to jest możliwe i że cały czas to podkreślam, że tak bardzo Panu Bogu zależy na świętości naszego małżeństwa, na świętości naszego łoża, że tak bardzo Pan Bóg się nami opiekuje, tak bardzo Pan Bóg troszczy się o nas i tak bardzo Pan Bóg wychodzi naprzeciw naszej współpracy. Cudowna część dobrej nowiny o świętości małżeństwa, że Panu Bogu jeszcze bardziej niż nam na tej świętości małżeństwa i świętości łoża zależy i że bardzo chce nas w tej sferze wspierać. Bóg zapłać.
Audycja dla małżonków i rodziców.